Państwa, Radia Maria Katolickiego, głos w naszych domach. Rozpoczynamy rozmowy niedokończone przy mikrofonie ojciec Benedykt. Wielkie lekcje historii dla Polski. Naszym Państwa gościem dr Robert Derewenda, historyk Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Szczęść Boże, panie doktorze.
Szczęść Boże.
Witamy gorąco i serdecznie i prosimy o wprowadzenie nas w temat Wielkie lekcje historii dla Polski, a słuchaczy prosimy o uważne słuchanie, a potem współtworzenie naszego debatowania o historii naszej ojczyzny.
Wielkie lekcje historii to takie momenty z naszych dziejów, z których wyciągamy najwięcej wniosków. Wiadomo, że to są najważniejsze tak naprawdę momenty z dziejów narodu polskiego. Trzeba pamiętać o tym, że każdy naród czymś się wyróżnia, czymś się łączy. Łączy nas między innymi właśnie nie tylko język, nie tylko wiara, nie tylko kultura, ale również historia. Z jednych dziejów czy wydarzeń jesteśmy dumni, innych wstydzimy się, o innych wolelibyśmy nie rozmawiać, ale wyciągamy z nich wnioski. To są bardzo ważne momenty z naszych dziejów. Im te dzieje są nam bliższe, im to są bardziej współczesne wydarzenia, tym można by powiedzieć, że mają większe znaczenie na nasze współczesne życie. Ale trzeba zauważyć, że właściwie wszystko, co wydarzyło się w ostatnich 200 latach dziejów państwa polskiego i narodu polskiego, miało tak naprawdę wpływ na to, co dzieje się dzisiaj. Bo utraciliśmy swoją niepodległość w wieku XVIII, ale jednocześnie utraciliśmy tą niepodległość jako kraj demokratyczny. I ta idea, czy też ta tradycja demokratyczna Konstytucji 3 maja nie poszła na marne, bowiem podjęliśmy potem tą tradycję demokratyczną w dwudziestoleciu międzywojennym. Tworzyliśmy państwo, w którym właściwie każdy obywatel tego państwa, bez względu na narodowość, bez względu na religię, bez względu na płeć, miał prawo głosu i już w pierwszych wyborach do Sejmu Ustawodawczego w styczniu 1919 roku każdy mógł wziąć udział w takim głosowaniu. Różniliśmy się zdecydowanie w tej części Europy, chociażby od naszych sąsiadów, od Związku Sowieckiego, od bolszewickiej Rosji, ale również od Niemiec, które bardzo szybko zakończyły swoją tradycję republikańską, bowiem w roku 1933 do władzy doszedł Adolf Hitler i powstało państwo totalitarne. Oba totalitaryzmy, jeden i drugi, zagroziły Polsce. Polska utraciła niepodległość w 1939 roku, ale jak wiemy, nie poddaliśmy się. Tą walkę rozpoczęliśmy 1 września, ale nie spoczęliśmy, dopóki nie uzyskaliśmy pełnej suwerenności. O ile państwo polskie było odbudowywane po roku 1945, o tyle suwerenność tak naprawdę wywalczyliśmy dopiero na początku lat 90., a można powiedzieć nawet, że pewne sfery suwerenności odzyskiwaliśmy dopiero w kolejnych latach, czy w kolejnych dziesięcioleciach III Rzeczypospolitej. I o tym chciałbym dzisiaj z państwem porozmawiać właśnie, o takich najważniejszych momentach naszych dziejów, które wyciągamy pewne wnioski i które zaważyły tak naprawdę na tym, gdzie znajdujemy się dzisiaj jako naród, jakim narodem jesteśmy współcześni.
Doktor Robert Derewenda, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Od jakich wydarzeń rozpoczniemy, panie doktorze? W telewizji Trwam w pierwszej części rozpoczynaliśmy od tego bardzo trudnego doświadczenia, przykrego, czyli od utraty niepodległości. O przyczynach, o skutkach tych wewnętrznych, zewnętrznych rozmawialiśmy. Czy w tej części radiowej też to będzie punkt wyjścia?
Tak, myślę, że to jest najlepszy punkt wyjścia, dlatego że to, co wydarzyło się w XVIII wieku, zaważyło na całym wieku XIX, ale również na wieku XX, bowiem Rzeczpospolita, ta pierwsza Rzeczpospolita, znalazła się w bardzo trudnej sytuacji w wieku XVIII. Nie była w stanie tak naprawdę utrzymać swojej niepodległości. Były to przyczyny zarówno wewnętrzne, jak też zewnętrzne. No, tą wewnętrzną przyczyną była słabość demokracji szlacheckiej, a właściwie można by powiedzieć nawet oligarchia magnacka, bowiem trudno mówić tutaj tylko o demokracji szlacheckiej. Szlachcie się wydawało, że oczywiście ta demokracja szlachecka powoduje, że oni wszyscy mają prawo wybierać króla, mają prawo zablokować obrady Sejmu. Tak naprawdę nie oni decydowali, decydowała magnateria, najbogatsi magnaci Rzeczypospolitej, którzy w dużej mierze byli na usługach obcych dworów, ponieważ korzystali z różnego rodzaju apanaży, pieniędzy właśnie z tych z obcych dworów, a szlachta tak zwana klamkowa, szlachta gołota, która utrzymywała się właśnie ze wsparcia możnych magnatów, głosowała na sejmikach ziemskich tak, jak chciał magnat, głosowała na wolnej elekcji tak, jak chciał magnat, więc tak naprawdę nie tylko nie była to demokracja szlachecka, to oligarchia magnacka, ale oligarchia magnacka bardzo często na usługach obcych dworów albo rywalizująca wzajemnie ze sobą. I to była ta podstawowa słabość tak naprawdę w XVIII wieku, która rozkładała państwo polskie, bowiem w tym samym czasie, kiedy Rzeczpospolita była niezdolna do reform, to państwo ościenne przeprowadzały bardzo poważne reformy. Jedna z najpoważniejszych reform przeprowadziło małe, skromne w sumie państwo pruskie, bo trzeba pamiętać, że w XVIII wieku to było państwo peryferyjne, jeśli chodzi o Niemcy. Żadne bogactwo, żadna większa historia, no może poza tradycją krzyżacką, dawny lennik tak naprawdę Rzeczypospolitej, kiedy władca pruski, książę pruski ogłosił się królem w 1701 roku, no to właściwie było to dość zabawne dla szlachty, że dawny lennik polski mieni się królem. Nie było się jednak z czego śmiać, bowiem Prusy przeprowadziły szereg reform, reform, które uznajemy za reformy państwa oświeconego, bowiem było to pierwsze państwo tak zwanego despotyzmu oświeconego, które przeprowadziło bardzo poważne reformy. Przede wszystkim reformy związane z ekonomią, to znaczy wszystko miało na celu podniesienie zdolności ekonomicznych państwa, nie tylko zbieranie tych podatków, ale również umożliwienie obywatelom takiego rozwoju, aby byli w stanie te podatki wysokie płacić, czyli przede wszystkim zadbano o edukację, zadbano o to, żeby mogło rozwijać się rzemieślnictwo, to aby chłopi mieli opiekę państwa i aby ten organizm państwowy mógł funkcjonować na tyle, żeby można było przede wszystkim pobierać wysokie podatki, żeby można było również pobierać rekruta do wojska. I to państwo było potem zdolne do tego, żeby prowadzić wojny. Niewielkie państwo pruskie, a będzie jednym jedno z państw, które będzie dokonywało rozbiorów potężnej jednak bądź co bądź Rzeczypospolitej. Wzór pruski przejęli Habsburgowie, przejęła monarchia habsburska i tutaj również przeprowadzono szereg podobnych reform, tzw. józefińskich, podobnych reform jak w Prusach. Wszystko to również miało na celu utworzenie wojska, a to wojsko służyło do tego, żeby oczywiście podbijać kolejne ziemie. No, można powiedzieć, że najmniej oświecona była Rosja, jeśli chodzi o te reformy, ale również przeprowadzono za czasów Katarzyny II szereg reform, które umożliwiły rozwój Rosji, a te reformy tak naprawdę wyprowadzono od czasu Piotra Wielkiego, od początku wieku XVIII. Te trzy państwa były zdolne do tego, żeby Polskę tak naprawdę rozebrać, ale też w trzech aktach. Tej Polski nie były w stanie pokonać jednorazowym aktem. Trzeba było trzech otwarć, pierwszy rozbiór, drugi, trzeci. Co więcej, Polacy nie poddali się bez walki. Już w roku 1768 ruszyliśmy do walki z hasłami Bóg, honor, ojczyzna o suwerenność Rzeczypospolitej. To była Konfederacja Barska. Nie godziliśmy się dłużej na to, aby być zależnym od Rosji, aby to Rosja dyktowała Rzeczypospolitej warunki. Skończyło się klęską, skończyło się pierwszym rozbiorem, ale przebudzenie narodowe przyszło. Utworzono czy to szkołę rycerską, czy też różnego rodzaju działania zmierzające do tego, żeby podnieść zdolności przede wszystkim militarne Rzeczypospolitej. No i wreszcie udało się zreformować Rzeczpospolitą i uchwalić konstytucję w roku 1791, pierwszą konstytucję w Europie. Konstytucję, byśmy powiedzieli nawet z dzisiejszego punktu widzenia, bardzo dojrzałą. Konstytucję, która określała już jako naród nie tylko szlachtę, ale również inne stany, również mieszczaństwo, również chłopów. I tej konstytucji nie byliśmy w stanie utrzymać samodzielnie. Dlatego, że państwa ościenne, przede wszystkim Rosja i Prusy, nie chciały zgodzić się na to, aby Polska się zreformowała. Aby w Polsce była dziedziczna monarchia, aby Sejmu nie można było zrywać, aby Polska miała silną armię, no to te państwa nie były w stanie się zgodzić. W związku z tym doszło do drugiego rozbioru. I tutaj mamy do czynienia z gorzką lekcją historii, dlatego że do tego drugiego rozbioru tak naprawdę przyczynili się Polacy, bowiem to oni, ci najbogatsi magnaci, Rzewuski, Sawery Branicki czy Szczęsny Potocki, najbogatsi magnaci, którzy tak naprawdę powinni Rzeczypospolitej bronić, bo to byli hetmani, generałowie Rzeczypospolitej, to oni poprosili carycę Katarzynę II o to, aby ona wkroczyła do Rzeczypospolitej ze swoimi wojskami, stworzyli konfederację w Targowicy i aby bronili, i aby ta carica Katarzyna broniła demokracji w Rzeczypospolitej. No to brzmi jak o zgrozo, dlatego że Rosja nie była krajem demokratycznym, nie miała nic wspólnego z demokracją, a ta Rosja miała bronić demokracji szlachetki w Rzeczypospolitej. I była to hańba tak naprawdę narodowa. Targowica urosła, można powiedzieć, do synonimu zdrady. Jeśli ktoś mówi Targowica w Rzeczypospolitej czy w Polsce dzisiaj współcześnie, to nie kojarzy się to z małym miasteczkiem na Ukrainie, tylko kojarzy się ze zdradą, z zaprzaństwem, z prowadzeniem obcego mocarstwa, ze zdradą, wszystkim, co najgorsze tak naprawdę. Mam jeszcze drugi taki synonim zdrady. Tym razem ta zdrada nie przyszła od nas samych, ale drugim takim synonimem zdrady współcześnie, w XX wieku, stało się słowo Jałta. To też nie kojarzy się z miejscowością na Krymie, tylko raczej z systemem pojałtańskim i ze zdradą Polaków. Więc są też takie gorzkie lekcje historii i są oczywiście piękne lekcje historii. Piękną lekcją historii jest uchwalenie samej Konstytucji 3 maja, czy insurekcja kościuszkowska, próba obrony Rzeczypospolitej, czy też przede wszystkim odzyskanie przez Polskę niepodległości w wieku XX, czy też również najnowsze dzieje, czyli to, że mogliśmy odzyskać pełną suwerenność.
Wielkie lekcje historii dla Polski. Dr Robert Derewenda, Katolicki Uniwersytet Jana Pawła II, naszym Państwa gościem. Utrata niepodległości i też te wydarzenia, o których wspomina pan doktor, to gorzkie lekcje, trudne lekcje historii dla nas, ale takie lekcje, które powodują, że powinniśmy być dumni i mówią o naszej glorii i chwale, to które?
Przede wszystkim odnosimy się tutaj do tego, co dotyczyło nie tylko Rzeczypospolitej, ale dotyczyło też innych narodów, innych krajów. Myślimy na pewno o glorii wiedeńskiej, o tym, że obroniliśmy właściwie całą Europę przed nawałą turecką, nawałą islamu, bo tak też było w roku 1683. Turcy znajdowali się u szczytu potęgi i to właśnie Jan III Sobieski zatrzymał tych Turków pod Wiedniem. Trudno sobie wyobrazić historię Europy, gdyby nie daj Boże Turcy Wiedeń zajęli. Do takich wielkich momentów należy również wojna polsko-bolszewicka w roku 1920 i zwycięstwo Polaków w Bitwie Warszawskiej. Gdybyśmy nie pokonali bolszewików, gdybyśmy nie powstrzymali bolszewików, nie tylko nie istniała prawdopodobnie Polska w dwudziestoleciu międzywojennym, ale trudno w ogóle wyobrazić sobie dzieje Europy w całym tym dwudziestoleciu międzywojennym. Więc to są takie momenty rzeczywiście bardzo ważne nie tylko dla Polski, ale i dla całej Europy, a być może i dla całego świata. Kolejnym momentem takim w najnowszej historii to oczywiście powstanie Solidarności. Przecież wiemy dobrze, że to wiemy z licznych świadectw, choćby, nie wiem, Litwinów, Łotyszy, Estończyków, że oni się przyglądali Polsce w latach 80. i przyglądali się Solidarności. I Solidarność była krzepiąca dla nich, była rzeczywiście taką organizacją, na której oni się wzorowali i czerpali natchnienie. Przyglądali się również Janowi Pawłowi II, zwłaszcza Litwini. Oni też czuli się w jakiś sposób związani z tym papieżem z Polski, z tą całą tradycją, którą niósł w sobie właśnie Jan Paweł II. W związku z tym, że ta Solidarność funkcjonowała w Polsce i że ona się nie poddała, nie została zniszczona przez komunistów, mimo stanu wojennego i potem tak zwanego stanu powojennego, to jednak naród walczył i temu przyglądały się inne narody i ostatecznie to Polska zapoczątkowała właśnie tą erozję systemu komunistycznego i doprowadziła de facto do unicestwienia Związku Radzieckiego, to znaczy do rozpadu tego Związku Radzieckiego w 1991 roku. Więc to kolejny taki moment, kiedy Polacy decydują, można by powiedzieć, o tej światowej historii. Również Polacy byli pierwszymi, którzy przeciwstawili się Niemcom w roku 1939, czyli Polacy najpierw jako pierwsi stają do walki z totalitaryzmem bolszewickim w roku 1920, a potem stałem jako pierwsi do walki z totalitaryzmem nazistowskim, z Niemcami nazistowskimi w roku 1939, bo przecież trzeba pamiętać, że Austrię udało się Niemcom wchłonąć, dokonać Anschlussu Austrii w 1938 roku, potem udało się im zająć Sudety czeskie traktatem monachijskim, a potem w ogóle zlikwidować państwo czechosłowackie i włączyć pozostałą część Czech i Moraw jako tak zwany protektorat do III Rzeszy. A Polacy powiedzieli nie. Polacy nie zgodzili się nawet na to, aby Niemcy mogli włączyć do swojego państwa wolne miasto Gdańsk. Więc Polacy jako pierwsi rozpoczęli nierówną walkę z Niemcami nazistowskimi. Powiedzieli dość. Powiedzieli, że nie pozwolą na to, aby totalitaryzm zajmował inne ziemie i rządził innymi narodami. Więc to są takie momenty, kiedy Polacy decydują nie tylko o swojej historii, ale i o historii Europy, o historii świata, właśnie czy to pod Wiedniem, czy chociażby walcząc z bolszewikami w roku 1920, czy rozpoczynając tak naprawdę II wojnę światową 1 września, stając do walki z Niemcami w 1939 roku, czy też tworząc Solidarność w latach 80. i walcząc o wolność w Europie Środkowo-Wschodniej.
To kolejny element tych wielkich lekcji historii dla Polski. Przybliża nam je dr Robert Derwenda, historyk Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Panie doktorze, pamiętamy to pytanie z pierwszej części telewizyjnej. Ta część dostępna na www.radiomaria.pl albo na stronie internetowej trwam.tv.pl. Ale do czego zmierzam? Ten głos pana Sławomira, a mianowicie potrafimy przelewać krew, ale troszeczkę krucho z dyplomacją, gdyby pan doktor się ustosunkował do takiej lekcji, czy takie stwierdzenie jest prawdziwym i czy ono rzeczywiście może być taką lekcją dla nas, a jeżeli tak, to w jakich wymiarach? I drugi wątek, może zupełnie podobny, związany ze sprawowaniem władzy, a mianowicie można pomyśleć, że lepiej nam wychodzi państwo podziemne niż państwo to, które jest takie naziemne, to realne. Pojawiają się takie głosy, takie porównania, czy są to głosy krzywdzące, czy usprawiedliwione, czy z tego też nie powinniśmy wyciągnąć lekcji, że jesteśmy mocni w czasach zniewolenia, ale troszeczkę słabi, rozwiązli podczas pokoju.
Momencik, bo ja się skoncentrowałem na tej drugiej części, państwo podziemne, a pierwsze pytanie gdzieś mi umknęło, już wiem, chodziło o dyplomację, już wiem.
Tak, tak, przelew krwi, a dyplomacja. Niemcy podobno przelewają wino, a my przelewamy krew.
Taka ciekawa książka Jana Karskiego, Wielkie Mocarstwa wobec Polski. Dotyczy ona stosunku wielkich mocarstw do Polski od I wojny światowej włącznie do roku 1945. Jan Karski to ten emisariusz polski, który informował chociażby prezydenta Roosevelta w czasie II wojny światowej o Holokauście Żydów w czasie II wojny światowej. I z tej książki wybija się pewien obraz. Mianowicie, o ile Polacy byli zdolni do wywalczenia niepodległości i suwerenności po I wojnie światowej, o tyle po II wojnie światowej nie byli zdolni do tego, bowiem tam zwyczajnie się można porównać sytuację z czasem I wojny światowej i z czasem II wojny światowej. Dlaczego Polakom się to udało w czasie I, dlaczego się nie udało w czasie II? Właściwie działania mamy podobne, to znaczy z jednej strony mamy działania samych Polaków, którzy dokonują różnego rodzaju powstań po I wojnie światowej, trzy powstania śląskie, walka o Lwów, walka o Śląsk Cieszyński, powstanie wielkopolskie. No i podobnie mamy trochę po II wojnie światowej, to znaczy wraz z nadciągającą Armią Czerwoną mamy tak zwaną akcję Burza, czyli wyzwalanie obszarów Polski spod okupacji niemieckiej przy współdziałaniu z Sowietami. W ten sposób Polacy wyzwolili Wilno, wyzwolili Lwów, wyzwolili Lublin. Czyli mamy podobne tutaj działania. Z drugiej zaś strony mamy regularną armię w czasie I wojny światowej tworzona, chociażby Armia Błękitna, czy po pierwszej wojnie światowej również przez Piłsudskiego, no polnicze Wehrmacht może tutaj nie będę liczył, bo to trudno mówić, że to była armia suwerenna, no ale wcześniej legiony. W czasie II wojny światowej również mamy polskie siły zbrojne na zachodzie, chociażby pierwszy korpus, drugi korpus. No i trzecia kwestia to oczywiście dyplomat. W czasie I wojny światowej tym głównym ośrodkiem dyplomatycznym był Komitet Narodowy Polski, prowadzony przede wszystkim przez Romana Dmowskiego, również wspierany tutaj przez Maurycego Zamoyskiego. I oczywiście tą dyplomacją zajmował się również Ignacy Jan Paderewski, który miał przede wszystkim doskonałe kontakty w Stanach Zjednoczonych, znał się osobiście z prezydentem Stanów Zjednoczonych. W czasie II wojny światowej można by powiedzieć, że znajdujemy się jeszcze w lepszej sytuacji. Mamy rząd polski, mamy cały aparat administracyjny, mamy generała Sikorskiego, który jest szanowany przez aliantów, przez Francuzów i przez Anglików. Także nie powinno być tutaj problemów. Gdzie jest problem? Problem jest w tym, że w czasie I wojny światowej po prostu sytuacja nam sprzyja. Zwyczajnie w życiu nasi zaborcy nie tylko, że ze sobą byli skłóceni, ale Rosja przestała być sojusznikiem Francji, bowiem wybuchła tam rewolucja październikowa, która odłączyła Rosję, wyprowadziła Rosję z wojny i doprowadziła do tego, że Rosja stała się tak naprawdę, przynajmniej nowa władza w Rosji, stała się wrogiem wobec Francji. Natomiast w czasie II wojny światowej, na nasze nieszczęście, nasz wróg, przynajmniej od roku 1939, stał się w 1941 roku sojusznikiem naszych sojuszników. I ta sytuacja bardzo nas skomplikowała, dlatego że miejsce, rolę, można by powiedzieć, Polski u boku aliantów, u boku Anglików, w roku 1941 zajmuje silniejsze mocarstwo, zajmuje Związek Sowiecki. I Polacy robili naprawdę wiele, aby Polska mogła odzyskać suwerenność po II wojnie światowej, ale byliśmy w sytuacji beznadziejnej. Informacje o tym przywiózł do Polski tuż przed powstaniem warszawskim Jan Nowak-Jeziorański, kolejny polski emisariusz, który wyraził się wprost do wodza naczelnego, do generała Bora Komorowskiego, że panowie, to powstanie, jeśli wybuchnie w Warszawie, to będzie burza w szklance wody. Ono nie odmieni sytuacji Polski po II wojnie światowej. Po prostu on zdawał sobie z tego sprawę, bowiem rozmawiał z najważniejszymi osobami w Londynie, że Polska tak naprawdę została oddana w orbitę sowiecką, że Polsce nie chce się po prostu pomóc. Nie chcą pomóc nam alianci, nie chcą pomóc nam Anglicy i Amerykanie. Także nie można też tylko zrzucać sprawy w taki sposób, że my walczymy i nie dbamy o dyplomację. Nie do końca tak jest. Nie do końca tak jest. Po prostu najlepiej jest, jeśli jedno i drugie idzie w parze i to nam się udało właśnie w czasie I wojny światowej, przede wszystkim po I wojnie światowej. Przecież słynny list Piłsudskiego do Romana Dmowskiego. Drogi panie Romanie, tak się ten list zaczynał, do Dmowskiego, który reprezentował Polskę na arenie międzynarodowej. Piłsudski nie dość, że nie mógł Polski reprezentować na arenie międzynarodowej, to zajmował się tym, jego wojsko interesowało. Wcześniej był sojusznikiem państw centralnych, to w ogóle nie chciano tam z Piłsudskim nigdy nie rozmawiał. Natomiast Roman Dmowski od początku był po stronie państw zwycięskich, po stronie państw Antanty, był osobą znaną, rozpoznawalną i reprezentował Polskę. I tutaj ci dwaj panowie się uzupełniali. Uzupełniali w ten sposób, że Roman Dmowski doskonale prowadził polską politykę właśnie w czasie kongresu paryskiego i wywalczył dla Polski nie tylko granicę zachodnią, ale również nawet sięgnął dalej, bo przecież miał się odbyć plebiscyt na Warmii, Mazurach, po Wiślu, ale również na Górnym Śląsku. Z drugiej strony Józef Piłsudski dbał o tworzenie wojska i o wykuwanie granicy wschodniej. Odnosząc się do drugiej kwestii, mianowicie do tego, czy nie jest przypadkiem tak, że państwo podziemne lepiej nam wychodzi niż to państwo naziemne, niż to państwo w czasach wolności. Myślę, że tak nie jest. Dwudziestolecie międzywojenne to przecież krótki okres, raptem dwóch dekad, kiedy Polska czy Polacy mogli cieszyć się własną państwowością, a te dwie dekady wystarczyły na to, żeby dać tak ogromny zastrzyk narodowi, że wojna, druga wojna światowa, eksterminacja elit, martyrologia narodu, 6 milionów obywateli polskich zginęło, a jednak ten naród przetrwał. Ten naród się podniósł, ten naród nie dał się sowietyzować. po II wojnie światowej. Zawsze dwudziestolecie międzywojenne było punktem odniesienia. Zawsze starsi opowiadali młodszym, jak to było przed wojną. Gloryfikowano wręcz ten okres przedwojenny. Wcale to nie było takie państwo, które było tylko pełne blasku. Było bardzo wiele biedy przed II wojną światową, no ale przy braku wolności w PRL-u, przy stalinizacji, przy tym, co się działo w PRL-u, tym bardziej wydawało się, że to dwudziestolecie międzywojenne to był wręcz, można powiedzieć, raj, wymarzony moment. No wtedy obchodzono prawdziwe święta narodowe, czy to 11 listopada, czy 3 maja, a nie 1 maja, nie 22 lipca, czy nie 7 listopada jako rewolucję październikową. To były zawsze punkty odniesienia, to zawsze wspominano to dwudziestolecie międzywojenne. Mało tego, to dwudziestolecie międzywojenne właśnie wychowało tych Polaków, którzy potem kształtowali świadomość kolejnych pokoleń w PRL-u. Z pokolenia dwudziestolecia międzywojennego pochodził czy to Jan Paweł II, czy nieco starszy kardynał Wyszyński, który kształcił się już na studiach w dwudziestolecie międzywojennym, czy ksiądz Franciszek Blachnicki, czy Jan Karski, czy Jan Nowak-Jeziorański, czy nawet Zbigniew Brzeziński, który kształtował potem politykę amerykańską w drugiej połowie lat 70. Mamy bardzo wiele takich właśnie osób, takich przykładów, tych, którzy potem będą kształtowali tą można powiedzieć, polską historię, czy spojrzenie Polaków na historię właśnie w okresie PRL-u. Myślę, że to, co nas niszczy, o czym też mówił Piłsudski i wielu innych działaczy, to jest pewien fatalizm, który się wdziera do narodu polskiego. Ale on się wdziera nieprzypadkowo, bowiem w kompleksy próbują nas wpędzić nasi sąsiedzi oczywiście. Dlatego, że to oni próbują nam udowodnić, że skoro u nas coś nie wychodzi, to znaczy, że być może nie jesteśmy godni na własne państwo. Być może powinniśmy być rządzeni przez innych. Być może powinniśmy być innym podporządkowani, tym większym, tym silniejszym, tym, którym wszystko wychodzi. Ale cóż im wychodzi? No przecież jeśli patrzeć na sukcesy naszych sąsiadów w XX wieku, no to chyba nie można uznać za sukces Niemców nazizmu, tak, i II wojny światowej, ani za sukces Rosjan, bolszewizmu i komunizmu. Więc na tym tle Polska wypada wręcz, można powiedzieć, jaskrawie demokratycznie jako kraj, który dążył do wolności, który nie niósł innym zagłady, nie niósł nieszczęścia. I nie możemy sobie dawać mówić, że coś nam nie wychodzi, to oczywiście lepiej by było, jakbyśmy tego państwa nie mieli, albo jeśli go nie mamy, no to może wtedy nam to jakoś by wszystko tutaj się układało. Nie, nawet patrząc na teraz na najnowszą historię Polski, na te 30 lat III Rzeczypospolitej, to jeśli spojrzymy na gospodarkę, na szacunek do pracy, na rozwój nauki, to my jesteśmy zupełnie innym krajem niż 30 lat temu. Gdyby ktoś nam 30 lat temu powiedział, że Polacy będą tak szanowali pracę, że będziemy tak zorganizowanym narodem, że będziemy mieli takie wyniki gospodarcze, nie wiem, czy byśmy do końca uwierzyli, że w ciągu 30 lat jesteśmy w stanie tak daleką drogę przejść. Także tutaj oczywiście ja bym spojrzał zupełnie inaczej. Uważam, że niewiele mieliśmy szczęścia pod względem budowania własnej suwerenności w ostatnich 2 wiekach, bo jest to dwudziestolecie międzywojenne i ostatnie 30 lat, ale myślę, że bardzo dobrze wykorzystaliśmy ten czas.
Bardzo gorąco dziękuję za to wprowadzenie. 21:59, a naszym Państwa gościem dr Robert Derewenda, historyk Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wielkie lekcje historii dla Polski. Zapraszam Państwa do współtworzenia naszego programu Rozmów Niedokończonych. Telefony do studia 56 655 23 55 lub 56 655 23 56. W naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. Dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66 ze Stanów Zjednoczonych i Kanady do Torunia. 011 48 56. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Szczęść Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Można zabrać głos?
Tak, jesteśmy na antenie, prosimy o przedstawienie się.
Sławomir z Niemiec, znowu.
Aha, pan Sławomir, jeszcze raz. No, prosimy, panie Sławomirze.
Dziękuję uprzejmie.
Proszę wyłączyć radioodbiornik, jesteśmy już na antenie.
Mam takie dwa pytania. Jeszcze raz, szczęść Boże. Halo?
Tak, słyszymy, panie Sławomirze.
Już. Mam takie dwa pytania. Tak mnie nie, taka sprawa interesuje, że sprawa Sikorskiego i sprawa też, jak nasza elita w Smoleńsku zginęła, bo ja też mam pracuję z różnymi, można powiedzieć, ludźmi z Rosji, z Turcji, z innymi i tak pytałem się też Rosjanina, jak to oni tam myślą o tej katastrofie. To on powiedział, że to nie była katastrofa, ale więcej nic nie chciał powiedzieć. A druga sprawa o Sikorskiego, to wydaje mi się, że to jest podobna sprawa i do tej pory... Halo?
Tak, słyszymy, panie Sławomirze.
Tak, że do tej pory Sikorski, Anglicy to dalej przedłużyli tą sprawę i nie chcą wyjaśnić jej. I Sikorski był niewygodny, bo mi się wydaje, jakby Sikorski żył, to pewnie by Polska musiała być wolna i nie był wygodny ani Anglikom, ani Amerykanom, ani Rosjanom. I też chyba te służby wspólnie współpracowały, żeby... I też dziwi mnie to, dlaczego był czeski pilot u Sikorskiego. I ten czeski pilot też interesuje mnie jego historia, bo on podobno później dostał domek w Ameryce i nic nie mówił, nie brał w ogóle udziału nie odpowiadał na pytania, po prostu miał nie udzielać wywiadów. I jak to interesuje mnie, to...
No, panie Sławomirze, oddajemy głos rzeczy tutaj już panu doktorowi w tych dwóch kwestiach. Jakie są to lekcje dla nas, dla Polaków?
Oczywiście pan tutaj pyta o trudne rzeczy, na które ja nie znam odpowiedzi. Jeżeli chodzi o kwestię śmierci generała Sikorskiego, jednocześnie wodza naczelnego Polski w czasie II wojny światowej i premiera rządu polskiego, to sprawa nie jest wyjaśniona do końca do dziś. Tak jak pan powiedział, no pilot przeżył, wielu przeżyło, Sikorski nie przeżył tej katastrofy. No, jest to rzeczywiście sprawa bardzo skomplikowana. Nawet parę lat temu była ekshumacja szczątek generała Sikorskiego. No nie wyjaśniła ona tak naprawdę kwestii. Nie mamy pełnego dostępu do archiwów brytyjskich, które prawdopodobnie rzuciłyby światło na tą katastrofę i na tą wielką tajemnicę. Niewątpliwie śmierć generała Sikorskiego w połowie 1943 roku to wielkie nieszczęście dla Polski, ale czy sytuacja by wyglądała inaczej, gdyby generał Sikorski żył? Trudno powiedzieć, dlatego że zanim generał Sikorski zginął w katastrofie, to już w kwietniu, dwa miesiące wcześniej, w kwietniu 1943 roku Sowieci zerwali stosunki z polskim rządem, a przecież nadal premierem był generał Sikorski, dokładnie ten sam generał, który z Sowietami w roku 1941 podpisał układ, tak zwany układ Sikorski-Majski, o utworzeniu polskiej armii w Sowietach, o wznowieniu stosunków między rządem polskim a Sowietami. Więc nie jestem przekonany, czy gdyby generał Sikorski żył, to sytuacja Polski wyglądałaby inaczej. Generał Sikorski miał nadzieję, że armia polska utworzona w Sowietach razem z armią sowiecką, z armią czerwoną, wkraczając na ziemię polskie, przyniesie Polsce wolność i umożliwi suwerenność Polski. Generał Anders zupełnie inaczej sprawę widział. Generał Anders obawiał się, że ta armia, która zostaje utworzona w Sowietach, zostanie rzucona przez Stalina na najtrudniejsze odcinki frontu i po prostu zostanie wykrwawiona. W związku z tym generał Anders, znając Sowietów, tam przebywał w niewoli sowieckiej od jesieni 1939 roku,
chciał tą armię jak najszybciej wyprowadzić, chciał też uratować prawie 40 tysięcy cywilów, którzy do tej armii się zgłosili właśnie z gułagów. Chciał po prostu tych ludzi wyprowadzić z tej nieludzkiej ziemi i to mu się ostatecznie udało. Generał Sikorski początkowo nie chciał, aby tą armię wyprowadzać z Sowietów, więc tutaj obaj generałowie się różnili. Jeżeli chodzi o katastrofę smoleńską, no to trudno mi jest się tutaj wypowiedzieć, po prostu to jest tak świeża sprawa, że jeszcze długo ją będziemy badać. Natomiast to, co możemy powiedzieć, no Rosjanie robią wszystko, żeby ta katastrofa nie została wyjaśniona. Pierwsze oskarżenie, jakie padły pod adresem polskich pilotów, pod adresem polskiego prezydenta, wszystko oczywiście miało na celu ugruntowanie pewnej opinii publicznej, która potem będzie powtarzana. Natomiast jeżeli chodzi o jeszcze podejście Rosjan, no to najważniejsza sprawa jest taka, że Rosjanie nie chcą nam oddać wraku, więc tutaj też nie mamy podstawowych tak naprawdę dowodów w sprawie. Więc Rosja będzie robiła wszystko, żeby uniemożliwić nam właściwe przeprowadzenie tego śledztwa, a wiemy dobrze, że polska strona no też zrobiła wszystko, żeby tak naprawdę tego nie wyjaśnić. Mówię tutaj oczywiście o rządzie Donalda Tuska, który zdecydował o tym, że śledztwo będzie prowadzone przez Rosjan. Także obie sprawy są tak naprawdę niewyjaśnione. Chcę mi powiedzieć, kiedy dowiemy się prawdy o tych kwestiach.
Naszym Państwa gościem dr Robert Derewenda. Kolejny telefon, prosimy. Halo.
Szczęść Boże, słuchaj Krzysztof Małopolski. Przysłuchuję się audycji i przyznam się szczerze, że chciałam się odnieść do tego, że czy nie jest nadużywane i czy jest tak strasznie, niech próbujemy się jako Polacy tłumaczyć nowoczesną teraz, prawda, sytuacją, tłumaczyć się, że i boli mnie, jak się mówi o tak zwanych wadach narodowych. Żaden naród nie przyznaje się do swoich wad znacznie gorszych, więc może zacznijmy mówić o wielkich, wspaniałych Polakach. Zdrajcy są zawsze. Jeżeli Polska była taką potęgą, no więc trzeba było ją jakoś sobie zawłaszczyć, wziąć. I myślę, że ci, którzy potem poszli i służyli Prusakom czy Rosji, na pewno mieli to przez kogoś zasugerowane. Otrzymasz wszystko, jeżeli pójdziesz do Katarzyny Carycy i ona ci pomoże. Wiemy dobrze, jak się kończyło, bo choćby historia Rzewuskich, gdzie ich majątek został zlicytowany, bo zaciągnęli długi dla oficerów rosyjskich, no bo przecież byli ich przyjaciółmi. Więc może się ci dzisiejsi biegający gdzieś tam Polacy zastanowią, że spełni się, nie daj Boże, na nich to, co kiedyś niemiecki dyplomata powiedział, że oczywiście szpiegami, konfidentami i takimi innymi osobami się należy posługiwać, ale każdy nimi gardzi, a często jej potem, jak są niepotrzebni, likwiduje. Ale ja chciałam jeszcze zwrócić na jedną uwagę. Polacy, prawdziwi Polacy są ludźmi bardzo dobrymi. Dlatego przez całe wieki przygarniali różne nacje. Wiemy, co było w średniowieczu z Żydami. Potem tutaj na Kresach przecież było tyle narodowości. Żyliśmy w zgodzie. Ale właśnie dlatego często byliśmy narażeni z ich strony na właśnie takie zdrady. Przecież my nie wiemy. Każda wojna to jest jakieś zamieszanie, wymieszanie ludności. Być może podrzucono nam kogoś, kto dzisiaj właśnie chce znowu doprowadzić do upadku Polski. Czy jesteśmy tak bardzo wolni? No tutaj mam obawy, bo przecież jeżeli Unia nam wtyka nos we wszystkie sprawy, no to czy to jest wolność pełna? Tak się właśnie zastanawiam. Jeśli jestem w błędzie, proszę mnie wyprowadzić z niego. A ja powtarzam to, co zawsze często mówię. Polacy to wspaniały naród. Wielkich patriotów, wielkich artystów, wynalazców. No naprawdę wspaniałych ludzi, ofiarnych. I zawsze wykorzystywany. przecież to Francja i Anglia zwolniła Niemców po pierwszej wojnie z kontrybucji. To przecież cały Zachód zdradził nam Stalinowi. I po prostu musimy liczyć na siebie. A ci ludzie, którzy coś chcą robić w Polsce i są tak źle notowani przez ogół Polaków, biegają do obcych, bo wydaje się im, że tamci im pomogą. Więc niech najpierw zaczną być dobrymi obywatelami, to wtedy może ich uczciwość, może ich pracowitość, może ich poświęcenie zauważymy i nie będą musieli biegać i szukać wsparcia obcych. Ja dziękuję, nie przedłużam. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo,
z Panem Bogiem.
Prosimy, pan doktor Robert Derewenda.
Bardzo dużo oczywiście wątków zostało podjętych. Myślę, że to, od czego chciałbym zacząć, to nieco inna historia Polski niż innych chociażby krajów. Oczywiście nie wszystkich, ale Polacy mają odniesienie do własnej historii. Do historii, która nas w ten sposób ukształtowała, że w XIX wieku nie mieliśmy własnego suwerennego państwa. Może małutką kongresówkę, ale jednak królem był jednocześnie car Rosji. Wobec tego, kiedy inne kraje, takie jak Francja, jak Anglia, dokonywały podbojów na całym świecie, dzieliły całą Afrykę, dużą część Azji, inne tereny. Kiedy Rosja podbijała tereny w Azji, podbijała tereny w Europie, Polacy walczyli tak naprawdę o wolność, suwerenność i nie podbijali innych krajów, innych narodów. Kiedy wykuliśmy wreszcie granicę w dwudziestoleciu międzywojennym, to tak naprawdę sięgaliśmy po tereny, które należały wcześniej do pierwszej Rzeczypospolitej. Nawet jeśli walczyliśmy z innymi narodami, czy to z Ukraińcami, czy chociażby zajęliśmy Wileńszczyznę, to właśnie dlatego, że nawiązywaliśmy do granic pierwszej Rzeczypospolitej. Nie sięgaliśmy po żadne tereny obce, bowiem te tereny, które posiadała pierwsza Rzeczpospolita, weszły w skład Rzeczypospolitej, pragnę przypomnieć, na mocy Unii, nie na mocy podboju. Przecież Rzeczpospolita to państwo, które powstało z Wielkiego Księstwa Litewskiego i z Królestwa Polskiego. Przyjęliśmy królów zresztą z Litwy. Jeśli weszliśmy w posiadanie Pomorza Gdańskiego, to dlatego, że też je wcześniej posiadaliśmy. Jeśli weszliśmy w posiadanie Warmii, to dlatego, że był układ z tym ostatnim wielkim mistrzem Krzyżackim, już jako księciem w Prusach, księciem Albrechtem Hohenzollernem. Jeśli posiedliśmy Inflanty, to dlatego, że ostatni wielki mistrz zakonu kawalerów mieczowych, już jako lennik Rzeczypospolitej, oddał Polsce i Litwie Inflanty, a Kurlandia i Semigalia stały się naszym lennem. Więc tak to wyglądało, nie inaczej. Jeśli walczyliśmy o Estonię, to właśnie dlatego też, że tenże Keteler oddał nam te tereny, a zajęła je wcześniej Szwecja i jeśli chcieliśmy te tereny uzyskać, no to musieliśmy je uzyskać walcząc ze Szwecją. Potem w dwudziestoleciu międzywojennym wracaliśmy tylko w jakiejś części, bo nie w całości przecież do tych terenów, które należały do pierwszej Rzeczypospolitej, ewentualnie sięgaliśmy po tereny, które były zamieszkane przez Polaków. Takie jak na przykład Górny Śląsk, który nie należał do Polski przed rozbiorami, przynajmniej nie w XVIII wieku, a w średniowieczu, ale który nadal był zamieszkały w dużej mierze przez żywioł polski. Natomiast inne doświadczenie było chociażby Francuzów czy Anglików, którzy podbijali inny świat, podbijali Afrykę, Azję. Powiedzmy sobie uczciwie, no, mogli sobie pozwolić na to Anglicy, żeby w drugiej połowie XIX wieku budować już metro, bowiem na tą Anglię, na to metro pracowali Hindusi z Indii, tak, którzy zwyczajnie w życiu odprowadzali swoje pieniądze, czy to, co można było uzyskać dzięki Indiom, odprowadzane było do Londynu. Tymczasem Polacy dokładnie w tym samym czasie walczyli z Rosją w powstaniu styczniowym o to, żebyśmy w ogóle mieli własne państwo, a wcześniej budowaliśmy cytadelę warszawską za nasze pieniądze, zamiast wodociągi, zamiast kanalizacji, bo taką mieliśmy sytuację stworzoną nam przez zaborców. Także tutaj mamy inne doświadczenie. Inne doświadczenie mieli też Niemcy, bowiem Niemcy wywołali czy to pierwszą wojnę światową, czy drugą, aby tworzyć sobie pewną przestrzeń życiową, aby być krajem imperialnym, aby być krajem, który będzie posiadał tereny kolonialne, czy to na sposób Europy Środkowo-Wschodniej, tak zwaną Mitteleuropę w czasie pierwszej wojny światowej, próba utworzenia tego typu przestrzeni życiowej dla Niemiec, czy też przestrzeni życiowej, którą potem wskazywał Hitler jako wręcz podporządkowanie czy eksterminowanie tych narodów, które są w Europie Środkowo-Wschodniej. Natomiast Polacy znów walczą tak naprawdę o wolność, o utrzymanie tej wolności. Jeśli chodzi o demokrację, to również mamy inne nieco odniesienie, dlatego że demokracji Polakom nikt nie narzucał, tak jak na przykład Niemcom po II wojnie światowej. Demokrację tak naprawdę przynieśli Amerykanie, Anglicy i Francuzi, bowiem Republika Federalna Niemiec nie stała się demokratyczna, dlatego że Niemcy dojrzeli do demokracji, tak nawiązali do swojej, nie wiem, wielowiekowej tradycji demokracji. Nie trzeba było pokonać Hitlera, trzeba było pokonać Niemców, tak? Trzeba było im tą demokrację tak naprawdę niemalże narzucić, tak? Natomiast Polacy mają zupełnie inną historię. Polacy się wyzbywają zaborców, czy też wydobywają na wolność, zdobywają tą wolność po roku 1918 i już w 1919 roku są wybory do Sejmu, w których mają prawo brać udział wszyscy mieszkańcy, wszyscy obywatele nowego, odrodzonego państwa polskiego, bez względu na płeć, bez względu na wyznanie, bez względu na język. To coś niebywałego i podobnie jest potem pod koniec wieku XX, to znaczy na przełomie lat 80. i 90. Przecież nikt nam demokracji nie przyniósł. My sami tą demokrację musieliśmy wywalczyć poprzez Solidarność, która najpierw wywalczyła 1/3 wolnego Sejmu, a cały wolny Senat, a potem udało nam się wywalczyć wreszcie wolne wybory na prezydenta w roku 1990 i wreszcie wolne wybory do Sejmu i Senatu w pełni wolne w roku 1991. Więc mamy inne nieco odniesienia. I to jest o tyle istotne, że nie możemy zgodzić się na to, że ktoś w Polsce będzie pilnował demokracji. No bo przepraszam bardzo, przez to, że inne kraje oddały nas w orbitę Związku Radzieckiego, my tą demokrację tak naprawdę utraciliśmy. Nie mogliśmy tej demokracji budować po II wojnie światowej. Więc jeśli ktoś ma pilnować demokracji w Polsce, to tej demokracji powinni pilnować sami Polacy, bowiem sami Polacy tak naprawdę do tej demokracji dojrzeli, sami tą demokrację wywalczyli i nikt nie ma prawa, a już na pewno nie nasi sąsiedzi, do tego, żeby nas pouczać w kwestiach demokratycznych, bo jest to zupełnie niedorzeczne, tak? Zawsze można zapytać to, kto tą konstytucję pierwszą w Europie uchwalił, to kto miał państwo demokratyczne przed II wojną światową, to kto wreszcie tworzył tą Solidarność, która walczyła o demokrację w Polsce pod koniec wieku XX. Także tutaj tak bym na tą kwestię spojrzał. Jest jeszcze inna rzecz, o której pani tutaj wspomniała, mianowicie Polacy służący obcym. No niestety tak było, że nie tylko Sewery Rzewuski, czy Sewery Branicki, czy Szczęsny Potocki, magnaci utworzyli Targowice, ale do Targowicy przyłączyły się rzesze szlachty, które potem tak naprawdę, przejrzawszy na oczy, widząc, że to doprowadziło do nie tylko przywrócenia dawnej demokracji szlacheckiej, czyli odejścia od konstytucji, ale prowadziło drugi rozbiór Rzeczypospolitej. Tak naprawdę kolejne tereny odpadły od Rzeczypospolitej. Gorzko, te rzesze szlachty gorzko żałowały tego, że dołączyły się do Targowic. I to jest właśnie nauczka na przyszłość. Targowica nigdy więcej w Polsce się nie powtórzyła. Już mówiłem dzisiaj na antenie telewizji, że w 1939 roku nie mamy do czynienia z żadną Targowicą. Polska nie wydała żadnego Quislinga na miarę Quislinga w Norwegii, czy też Filipa Petę we Francji, którzy kolaborowali z Niemcami. W Polsce nikt z ważnych osób, z ważnych polityków nie zdobył się na żadną kolaborację z Niemcami, choć Niemcom przynajmniej na początku II wojny światowej bardzo na tym zależało. Rząd polski przebywał na emigracji i żadna kolaboracja nie w ogóle nie wchodziła w grę, za co polskie elity przypłaciły to po prostu życie. Być może od Targowicy minęło zbyt wielki okres czasu, że niektórzy współcześnie nie są w stanie sobie wyobrazić kolejnych kroków. To znaczy, że jeśli oddajemy suwerenność naszego narodu, że jeśli ktoś inny będzie decydował o demokracji w Rzeczypospolitej, to być może będzie decydował o wszystkich sprawach z czasem. Trzeba oczywiście te kolejne kroki widzieć tak, jak nie zobaczyli jej Targowiczanie, a tak jak my powinniśmy się uczyć tego właśnie z naszej historii.
Doktor Robert Derewenda, naszym Państwa gościem. Wielkie lekcje historii dla Polski. Prosimy, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Leszek. Ja mam takie pytanie. Załóżmy, że w 1939 roku nie było napaści na Polskę przez Niemcy i Rosję. Jakie Polska miała perspektywy społeczne i gospodarcze na lata 40., 50., 60.? Drugie pytanie. Ile Niemcy i Rosjanie powinni nam dać pieniędzy, jeśli chodzi o reparacje wojenne? To tyle, z Bogiem.
Dziękuję, z Panem Bogiem. Pan doktor?
No, oczywiście tutaj zawsze to jest kwestia gdybania. Trudno powiedzieć, żeby historyk mógł przewidywać tak pewne dzieje, bo one są nie do przewidzenia, ale mogę powiedzieć o planach, jakie były przed wojną. Plany rozwoju gospodarczego Polski. Pierwszy plan to oczywiście plan budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego. Plan, który był wdrożony tuż przed II wojną światową. Plan taki trzyletni, można powiedzieć, od roku 1937 do roku 1939. Plan, który kładł przede wszystkim nacisk na przemysł zbrojeniowy, budowa Centralnego Okręgu Przemysłowego, właściwie gro polskich inwestycji. Niemalże całe pieniądze, jakie szły na inwestycje, szły na Centralny Okręg Przemysłowy w tych latach. Wybudowano bardzo wiele zakładów zmodernizowano. Tutaj głównie oczywiście mówię o trzech regionach, bo ten Centralny Okręg Przemysłowy składał się z trzech regionów. Sandomierzczyzny, z Lubelszczyzny i tutaj z Małopolski. Każdy okręg miał pewną odpowiedzialność. Lubelszczyzna aprowizacja, Małopolska miała nadwyżki ludności, więc mogła zająć, czy mogła dać oczywiście ludzi do pracy. Sandomierzczyzna, czy Góry Świętokrzyskie tutaj mogły przede wszystkim zaopatrywać podstawowe surowce ten przemysł. Powiedzmy, że ten Centralny Okręg Przemysłowy oparty o najbezpieczniejszą granicę południową z Czechosłowacją, w miarę oddalono od granicy wschodniej i zachodniej, planowany już w latach 20. był w miarę bezpieczny już. Kiedy budowano go w roku 1937, on już nie był bezpieczny, bo tutaj spokojnie samoloty bombowe, lotnictwo zarówno Związku Sowieckiego, jak też Niemiec mogły dotrzeć, mogły bombardować te tereny, ale był w miarę oddalony od jednych i drugich granic. Trwają spory wśród historyków, czy warto było inwestować tak ogromne środki, czy też nie warto było w tym czasie po prostu kupować broni, bowiem ten Centralny Okręg Przemysłowy pierwsze, na dobrą sprawę, owoce wydawał dopiero w roku 1939. W związku z tym nie był w stanie wystarczająco dozbroić polskiej armii. Wojna po prostu dla tego Centralnego Okręgu Przemysłowego wybuchła za wcześnie. Gdyby wybuchła później, 2-3 lata później, ten Centralny Okręg Przemysłowy zdecydowanie unowocześniłby polską armię. Tak naprawdę zajęcie tego okręgu przemysłowego przez Niemcy spowodowało, że Centralny Okręg Przemysłowy od jesieni 1939 roku pracował dalej, tyle że pracował na rzecz Niemiec. Część Niemcy w ogóle zdemontowali maszyn i wywieźli do III Rzeszy, a część tego przemysłu pracowała na terenach Generalnego Gubernatorstwa, ale już na potęgę III Rzeszy, która dalej prowadziła wojnę z innymi krajami. Jeżeli chodzi o dalszą perspektywę, to minister Eugeniusz Kwiatkowski widział kolejne plany. Te plany były przewidziane aż do roku 1954, bo był to taki 15-letni plan rozbudowy Polski. Lata 1931 i 1942 to miały być znów nakłady, wysokie nakłady na obronność, ponieważ spodziewano się wojny. W związku z tym nakłady miały pójść przede wszystkim na wojsko. Lata 1942-1945 to na komunikację, przede wszystkim budowa dróg, nowych kolei. Lata 1945-1948 to nakłady na rolnictwo i na budownictwo mieszkaniowe, bo trzeba pamiętać, że przed wojną mieliśmy z tym ogromny problem, jeśli chodzi o budownictwo mieszkaniowe. Lata 48-51 to przede wszystkim industrializacja, czyli uprzemysłowienie i lata 51-54 to przede wszystkim pracy nad tym, żeby przekreślić granicę między Polską A i B, czyli przede wszystkim nakłady na Polskę B, czyli na tą Polskę położoną na wschód od rzeki Wisły. Takie były plany. Nawet można znaleźć w internecie
plakaty propagandowe z tego okresu. Oczywiście to wszystko się nie udało, ponieważ na wstępie tego planu, no, w 1939 roku Polska została najechana przez Niemcy i przez Związek Radziecki i dalej to, co zostało z polskiego przemysłu, pracowało już na potęgę obu tych krajów. Jeżeli chodzi o reparacje wojenne, kwestia reparacji wojennych nigdy nie została uregulowana między Polską a Niemcami. Republika Federalna Niemiec podpisała z Polską Ludową w grudniu 1970 roku układ między Republiką Federalną Niemiec a Polską Ludową prowadzoną wtedy przez Władysława Gomułkę, ale układ ten nie przewiduje kwestii reparacji wojennych, to znaczy nie podjęto tej kwestii reparacji wojennych w tym wzajemnym układzie. Niemcy Zachodnie, Republika Federalna Niemiec zgodziła się na granicę na Odrze i Mysie Łużyckiej. Polacy zgodzili się też na to, że obywatele Niemiec mogą opuścić, znaczy może nie obywatele Niemiec, tylko też Niemcy, którzy mieszkają na terenie Polski, mogą opuścić Polskę, ale mogą udać się do Republiki Federalnej Niemiec. Ale kwestia reparacji wojennych nie została rozwiązana i uszatowana. Prawdopodobnie dlatego, że Niemcy nie chcieli tej kwestii podejmować, bo to było po prostu zbyt kosztowne, tak? No, uregulowanie reparacji między Polską a Niemcami to są ogromne, ogromne kwoty. Wcześniej został zawarty tak zwany układ zgorzelecki między Niemiecką Republiką Demokratyczną a Polską Ludową, na który teraz niektórzy chcą się powoływać, jakoby Polska zrzekła się reparacji wobec Niemiec tym układem zgorzeleckim. No owszem, tam rzeczywiście kwestia została podjęta, czyli Polska zrzekła się jakichkolwiek odszkodowań, jakichkolwiek roszczeń. No ale Niemiecka Republika Demokratyczna to nie było państwo niemieckie, to była tylko część Niemiec, mało tego. Tak naprawdę, gdyby Niemiecka Republika Demokratyczna miała reprezentować Niemcy, to po co był układ Republiki Federalnej Niemiec z Polską Ludową w roku 1970 ograniczony, zwłaszcza, że Republika Federalna Niemiec nie graniczyła z Polską na Odrze i Mysie Łużyckiej, była to granica z Niemiecką Republiką Demokratyczną. Więc widać, że sprawa wydaje się bardzo skomplikowana. Kolejna rzecz to taka, że trzeba oszacować oczywiście straty. Te straty są szacowane dopiero w ostatnich latach. Pierwszy szacunek podjął na dobrą sprawę prezydent świętej pamięci, prezydent Lech Kaczyński, który oszacował straty Warszawy. Ale tak naprawdę, jeśli chodzi o oszacowanie całych strat Polski, to właściwie jest to nawet, można by powiedzieć, nie do zrobienia. No bo jakie mamy największe straty? To, czego my się domagamy wobec Niemiec, to domagamy się wypłaty reparacji za mienie ruchome i nieruchome zniszczone przez Niemców. Natomiast największe straty, jakie ponieśliśmy, to są straty w ludziach, to znaczy zabicie polskich inżynierów, polskich prawników, polskich naukowców. To jest wszystko to, czego Niemcy nie stracili w czasie II wojny światowej i co pozwoliło Niemcom na bardzo szybką odbudowę po II wojnie światowej. W czasie II wojny światowej polscy inżynierowie albo byli eksterminowani, zabijani przez Niemców, polscy naukowcy, albo przymusowo musieli pracować na rzecz Niemiec, albo musieli się ukrywać. Cóż robili w tym samym czasie inżynierowie, naukowcy Niemiec? Mieli do dyspozycji nie tylko cały aparat, cały arsenał finansowy, zbrojeniowy, jeśli chodzi o wszystkie potrzebne rzeczy do tego, aby móc prowadzić badania, aby móc prowadzić oczywiście produkcję. Co więcej, nikt nie prowadził eksterminacji tych ludzi. Oni mogli pracować potem już w odrodzonych Niemczech, w Niemczech demokratycznych po II wojnie światowej. Natomiast w Polsce zabrakło tych ludzi, po prostu zabrakło polskich elit. Elit, które były eksterminowane nie tylko przez Niemców, ale również przez Sowietów, właśnie w czasie II wojny światowej. Także tak naprawdę my i tak nie szacujemy wszystkich strat, jakie ponieśliśmy w czasie II wojny światowej w celowy sposób prowadzonej wojny przez Niemców, ponieważ my się nie domagamy też wypłaty od Niemców za na przykład prowadzone bitwy, tylko za celowe działania mające na celu zniszczenie substancji przemysłowej, substancji, można by powiedzieć, która tworzyła polską gospodarkę przed wrześniem 1939 roku.
Doktor Robert Derewenda, naszym Państwa gościem w temacie Wielkie lekcje historii dla Polski. 22:30, kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja, halo.
Halo, Piotr, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
pytanie do historyka, do pana doktora. Jakie według pana są jakie były trudności w polityce, w historii z Rosją i obecnie, gdy wszyscy Słowianie według papieża Jana Pawła II powinni żyć w zgodzie. I pamiętam, że nigdy nasz papież nic złego nie powiedział przeciwko Rosjan. A my ciągle mamy kłopoty. To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie. Dlaczego Konstytucja 3 maja wywołała targowicę i konstytucja ta, o której my tak zawsze wspominamy i chwalimy się, dała początek drugiego rozbioru w 1793 roku. I zacytuję niektóre wypowiedzi polityków europejskich na temat polityki polskiej. Polacy są poetami w polityce, a politykami w poezji. To powiedział Bismarck. Jest niewiele cnót, których Polacy nie posiadają i niewiele pomyłek, których udało mi się uniknąć. Tak powiedział Winston Churchill. I ostatnie. Nową przypowieść Polak sobie kupi, że przed szkodą i po szkodzie głupi. Jan Kochanowski. Jestem inżynierem. Do rzeczy pochodzę w sposób ścisły. Dziękuję za audycję i słucham, co historyk mi powie na moje pytanie. Szczęść Boże.
Dziękujemy. Z Panem Bogiem. Prosimy, pan doktor Robert Derewenda.
Zacznę od kwestii Słowian. Historia tak nas ukształtowała, że mamy różne pierwiastki kulturotwórcze i różne wzorce czerpaliśmy przez całe wieki. Jeżeli chodzi o Słowian, to zasadniczo, jeśli chodzi o Polaków, Rusinów, to tworzyliśmy jedno wspólne państwo i poza powstaniami kozackimi właściwie zasadniczo żyliśmy w zgodzie między Polakami a Rusinami. Tworzyliśmy jedno państwo, tak naprawdę korona Królestwa Polskiego od 1569 roku składa się nie tylko z ziem polskich, czy również z ziem Rusi Chalickiej, ale również z ziem ruskich ciągnących się aż po Kijów. Ale nawet na początku, kiedy zajmowaliśmy pierwsze te ziemie ruskie, kiedy Kazimierz Wielki zajął ziemię Rusi Chalickiej w latach 40. wieku XIV, to też bardzo ciekawie traktował te ziemię. To znaczy, że wydał tam specjalne przywileje. Wydał przywileje dla Rusinów, wydał przywileje dla Ormian. Mało tego, wystarał się o to, aby Ormianie mieli własną metropolię, aby taką własną metropolię kościelną mieli również Rusini, a odrębną metropolię utworzył również tam dla katolików. Trzeba pamiętać, że mieliśmy tylko jedną metropolię do tego czasu na ziemiach polskich, była to metropolia gnieźnieńska. Natomiast Kazimierz Wielki uznał, że to są ziemie ruskie, w związku z tym nieco inne etnicznie. Nie należy ich włączać do metropolii gnieźnieńskiej, należy tam utworzyć odrębną metropolię, metropolię lwowską. I taka metropolia ostatecznie powstała, tak, najpierw chyba w Haliczu, potem we Lwowie, ale metropolia odrębna dla ziem ruskich. W związku z tym nie wprowadzano wprost, czy nie podporządkowano wprost tych ziem pod dotychczasową administrację, pod dotychczasową administrację polską. Więc z tymi Rusinami, owszem, żyliśmy w zgodzie, ale sytuacja wyglądała zupełnie inaczej z Moskalami. Przecież to Moskale zaczęli w XVI wieku rosić sobie prawa do tego, aby jednoczyć wszystkie ziemie ruskie, aby je połączyć. Rusini, którzy mieszkali na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego, nie chcieli mieszkać w państwie, które będzie rządzone przez despotycznych carów. Trzeba spojrzeć na same przydomki. Jak nie Iwan III Strogi, to Iwan IV Groźny. To byli prawdziwi despoci, bowiem Moskale czerpali nie tylko pierwiastek kulturotwórczy w tradycji słowiańskiej, ale również w tradycji mongolskiej. To były ziemie w dużej mierze podporządkowane Mongołom. To przecież oni przyjęli tradycję wzajemnego trucia władcy. U nas nie było tradycji królobójstwa. Republika Pskowska, Republika Nowogrodzka na północy to są republiki, które były rządzone w sposób demokratyczny. Tam decydował wiec. Ale cóż zrobił z tym wiecem Iwan IV Groźny? Kiedy podbił Nowogród, ludzi uprowadził albo kazał potopić w rzece, dzwon zdjął i powiedział, że teraz dzwonu nie budiet, że teraz on tutaj rządzi. Dzwon, który zwoływał właśnie wiec. Rozpoczęła się władza despotyczna w Tamudzierżawie, które wcześniej tak naprawdę oznaczało się takim despotyzmem rządzenia opryczniną, czyli specjalnymi oddziałami, specjalną formą taką, można by powiedzieć, rzeczywiście mordowania wszystkich, którzy byli niepokorni. No w Rzeczypospolitej nie mamy takiej sytuacji. Zupełnie inaczej ci Rusini żyją w Wielkim Księstwie Litewskim, zupełnie inaczej żyją w pierwszej Rzeczypospolitej. Wobec tego despotyzmu stają do walki właśnie Rusini. Przecież książę Konstanty Ostrogski w roku 1514 zatrzymał Moskali, którzy zaczęli wydzierać ziemie litewskie, walczył na czele wojsk ruskich, litewskich i polskich. Książę Konstanty Ostrogski, prawosławny książę ruski, który nie chciał być Rusinem i nie chciał być Rusinem rządzonym przez władców moskiewskich, przez Moskali i nie chciał, aby inni Rusini byli rządzeni przez Moskali. Natomiast ci Moskale, dzisiaj zwani przez nas Rosjanami, oni będą wydzierali te ziemie ruskie właśnie Wielkiemu Księstwu Litewskiemu i będą je podporządkowywali samym sobie. No na to nie mogliśmy się zgodzić i do dziś nie widzimy tą różnicę. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja na Ukrainie, a zupełnie inaczej wygląda sytuacja w Rosji, tak? W Rosji nie możemy mówić o państwie demokratycznym. W związku z tym my samych Rosjan szanujemy, z Rosjanami bardzo często się przyjaźnimy, ale nie możemy się zgodzić na imperialną politykę Rosji czy imperialną politykę wcześniej Moskali, bo trzeba pamiętać, że to nie kto inny, a właśnie Rosja doprowadziła do unicestwienia państwa polskiego w XVIII wieku. To nie kto inny, a Rosja bolszewicka uniemożliwiała nam powstanie II Rzeczypospolitej i najechała aż na Warszawę w roku 1920. To nie kto inny, jak Rosja bolszewicka uniemożliwiła nam odzyskanie niepodległości po II wojnie światowej. I to Rosja, a nie kto inny, mordował Polaków w Katyniu. To nie kto inny, jak właśnie Rosja bolszewicka, czy też władze Rosji bolszewickiej prześladowały Polaków na Kresach Wschodnich, odebrały nam te Kresy Wschodnie i zabrały nam możliwość suwerennego decydowania o sobie aż do późnych lat 80. Także co innego przyjaźń z Rosjanami, a co innego niezgoda na to, co niesie absolutyzm, czy też despotyzm rosyjski wobec Polski. I Polska w tym aspekcie, tak jak pierwsza Rzeczpospolita, również wspiera te narody i te państwa Europy Środkowo-Wschodniej, które nie chcą być zależne od Rosji. Jeżeli chodzi o Konstytucję 3 maja, to Konstytucja 3 maja była bardzo dojrzałą myślą polskiej demokracji i ta Konstytucja 3 maja widać było, że da możliwości rozwoju Rzeczypospolitej, że Rzeczpospolita zwyczajnie w życiu się zreformuje. Na to nie mogła się zgodzić Rosja, na to nie chciały się zgodzić Polscy. Oba państwa doprowadziły do drugiego rozbioru i do uniemożliwienia funkcjonowania Rzeczypospolitej w myśl Konstytucji 3 maja. Nie ma się co spodziewać nawet współcześnie, że jeśli państwo nasze się reformuje, to inni będą nam mówić, że pięknie, że to robicie, cieszymy się z waszego szczęścia, my co prawda na tym nie zyskamy, ale wy będziecie szczęśliwi. Niestety w polityce międzynarodowej nie ma sentymentów tak naprawdę i uczył nas tego już Roman Dmowski, że w polityce międzynarodowej rządzą niestety twarde fakty i trzeba się liczyć z tym, że każdy kraj wykuwa własną politykę i patrzy na własny interes.
Naszym Państwa gościem dr Robert Derewenda, Wielkie Lekcje Historii dla Polski.
Szanowni Państwo, kochana rodzina Radia Maryja, zapraszamy serdecznie na odpust świętego Jana Pawła II Wielkiego w najbliższy poniedziałek, 18 maja, w setną rocznicę urodzin największego naszego świętego rodaka, następcę świętego Piotra. Dziękujmy Panu Bogu za niego i prośmy w tym miejscu, gdzie jest obraz Matki Najświętszej, przed którym modlił się za nas, Polaków, za Kościół i świat, przez cały swój pontyfikat. Gdzie jest też tuż pod tym obrazem relikwiarz z ampułką jego krwi, którą przecież przelał 39 lat temu podczas zamachu na niego. Gdzie jest jego figura klęczącego przed Najświętszym Sakramentem, krzyżem i obrazem Matki Najświętszej. Wielu przechodzi przed tymi świętościami na kolanach. Można też z uszanowaniem świętego miejsca zrobić sobie zdjęcie przy figurze, która do złudzenia jest podobna do świętego Jana Pawła II za życia. Mamy o co się modlić, o wiarę i miłość w nas, naszych rodzinach, za Kościół, o wiarę w Ojczyźnie i świecie. Zapraszamy rodziny. Przyjeżdżajcie prywatnymi samochodami, bo autobusowych pielgrzymek trudno jeszcze robić. Prosimy równocześnie o zachowanie odległości między sobą, o te 10 metrów kwadratowych na osobę w świątyni. Poza stałymi miejscami siedzącymi ustawimy także krzesła w kościele Celebry i na chórze. Również przed świątynią na dużym placu umieścimy krzesła z zachowaniem obowiązujących przepisów. Ci, którzy nie zmieściliby się z racji sanitarnych w świątyni, mogą być w kaplicy pamięci, czy na placu. Będą miejsca siedzące, jak już zaznaczyłem. Później po liturgii, jeżeli będzie Państwa tyle, że nie zmieścicie się wewnątrz świątyni, bo widzę, że jest wielka panika wśród ludzi i wielu jeszcze nie pojawia się w kościele. Trzeba już zrezygnować z tej paniki. A więc, jeżeli byście się nie zmieścili w kościele, to później po mszy świętej sukcesywnie będzie można wejść do sanktuarium przed obraz Matki Najświętszej i relikwie oraz statuę do złudzenia przypominającą żywego Jana Pawła II. Będzie już też otwarta kawiarnia, a w niej chociażby ciepła zupa, kawa czy herbata, a może jeszcze coś drobnego. Zauważmy, że jest otwarty też codziennie od 9 do 18 sklep przy kawiarni z bogatą ofertą dobrych, budujących religijnie i wszechstronnie książek, gier, pamiątek dla wszystkich, od dzieci przez młodzież do dorosłych. Tak, przez m.in. książkę Ewangelizujmy siebie, swoje rodziny, rodaków, świat. Bądźmy rzeczywiście gorliwymi ewangelizatorami. Polska tego bardzo potrzebuje, bo widzimy też, jak te procesy laicyzacji mocno są realizowane. Bardzo mocno, również w czasie tej pandemii. Widać schładzanie wiary. Widać to w Polsce i w świecie. Spróbujmy pomyśleć, dlaczego zamknięto kościoły, nawet w zwykłe dni, zaryglowali kościoły. Co to znaczy? Kto to robi? Dlaczego to robią? Nie dajmy sobie schłodzić naszej miłości do Pana Boga i wiary gorącej. A więc jeszcze raz, zapraszamy na poniedziałek, 18 maja na godzinę 12, na stulecie urodzin świętego Jana Pawła II Wielkiego. Ale zapraszamy też każdego dnia do naszego sanktuarium, sanktuarium Marii Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. Otwarte jest ono od 6 rano do apelu, który jest o 21. W maju o godzinie 20.20 różaniec. Rozpoczynamy od Bramy Miłosierdzia, od Krzyża i idziemy do poszczególnych kaplic tajemnic różańcowych. Pamiętajmy też wszyscy bardzo mocno i powiedzmy innym, przypomnijmy o spowiedzi Komunii Świętej Wielkanocnej. Za parę dni kończy się okres wielkanocny. A przykazanie mówi, dla minimalistów to przykazanie jest, a my bądźmy maksymalistami, dla minimalistów przynajmniej raz w roku spowiadać się i w czasie wielkanocnym komunię świętą przyjmować. Komunię świętą nie duchowo, ta duchowo ma nas doprowadzić, jeszcze bardziej rozbudzić pragnienie sakramentalnej komunii świętej. Pamiętajmy o tym. Pamiętajmy i mówmy innym, już najwyższy czas wracać do kościołów. Zachowajmy przepisy sanitarne i nie panikujmy, nie bójmy się. Zobaczcie, ilu ludzi jest w sklepach, ilu ludzi na targach. A co, Kościół zaraża? Kościół daje moc. Pamiętajmy, kapłani, dobrzy pasterze czekają na was, także w zwykłe dni i cieszą się wiernymi w kościołach. Sam Pan Jezus czeka, zaś co do Komunii Świętej na rękę również uważajmy. Mocno sobie to przemyślmy. Czy ten sposób sprawia, że jeszcze bardziej kocham Pana Jezusa? Mam odpowiedni respekt, bojaźń Bożą? Czy bliższe jest to różnym, nieraz ogromnym nadużyciom? Mówię o tym, bo pracując w Niemczech widziałem te nadużycia i bardzo ostrzegam przed Komunią Świętą na rękę. To jest Bóg żywy i prawdziwy. Pamiętajmy, ale i mówmy innym. Dziękuję serdecznie. Niech was Pan Jezus błogosławi zawsze, wszędzie. I alleluja, i do przodu.
Uwaga! Ciekawa propozycja Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Administracja i zarządzanie w sektorze publicznym. Nowa specjalność na kierunku politologia na studiach magisterskich. Studia przygotowują do pracy w administracji rządowej i samorządowej, dostarczając wiedzy i umiejętności z zarządzania, administracji publicznej, finansów publicznych, zarządzania projektami. Zajęcia prowadzone przez uznanych specjalistów posiadających dorobek naukowy i doświadczenie praktyczne w zakresie ekonomii i zarządzania. Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw zarządzania, administracji publicznej, finansów publicznych, przeciwdziałania patologiom organizacyjnym, administracji samorządowej, zarządzania finansami lokalnymi, zarządzania projektami, nadzoru i kontroli w administracji publicznej, audytu wewnętrznego w administracji publicznej, metod i technik rozwiązywania problemów w zarządzaniu. Potrafią skutecznie komunikować się z otoczeniem społecznym, sprawnie posługują się dostępnymi środkami informacji, aktywnie uczestniczą w pracy grupowej, pełniąc w niej także funkcje kierownicze. Są przygotowani do podjęcia pracy w administracji rządowej i samorządowej. Szczegóły znajdziesz na stronie wskasim.edu.pl. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 56 610 72 00. Administracja i zarządzanie w sektorze publicznym. WSK SIM. Dobra lokata w przyszłość.
Trzynastego maja 2020 roku. Wielkie lekcje historii dla Polski. Temat naszych rozmów niedokończonych. Naszym Państwa gościem dr Robert Derewenda. Odbieramy kolejny telefon. Prosimy. Halo.
Halo, halo, dzień dobry. Jesteśmy na antenie, tak?
Jesteśmy na antenie. Kto do nas telefonuje?
Tak, Jan z Górnego Śląska. Ja mam takie zdanie, takie w zasadzie może, no, nie to powiedzmy troszeczkę inne zdanie, troszeczkę polemiczne, ale trochę też pytanie. Mam na myśli po prostu takie różne historie, czy troszeczkę nie idealizujemy Polaków. To znaczy, na pewno to wszystko, ja bym się zgodził w większości spraw, które pan profesor poruszył, nawet bym powiedział 90% czy więcej. Ale wydaje mi się, że to troszeczkę tak nam się też to kwestia naszej historii, która się tak ułożyła, że mieliśmy po prostu, nie mieliśmy okazji po prostu, jeżeli, że tak można się tak dużo grzeszyć jak inne narody. Po prostu straciliśmy tą niepodległość. Natomiast co do tej właśnie, chyba trochę takiej właśnie idealizacji narodu polskiego, że ja zawsze porównuję historię Polski do, że powiedzmy skracał się dzień w momencie już śmierci Kazimierza Wielkiego. Wtedy po prostu rosły coraz bardziej przywileje szlacheckie i właśnie ten okres chyba tej demokracji jest taki troszeczkę idealizowany. Przecież ja może tak troszeczkę, bo tutaj dużo rzeczy chciałbym powiedzieć, nie wiem, do czego by tak zacząć bardziej, ale kwestia nawet chociażby do kwestia zajęcia, pewnie, że to zajęcie ziem wschodnich to było troszeczkę inaczej, bo to było jednak nie było to taki podbój jak na przykład Zakon Krzyżacki, bardzo okrutnie, bo tam by, gdyby Polacy się nie włączyli, to weszliby Węgrzy czy Litwini. No ale niemniej jednak w późniejszym okresie ta historia właśnie relacji polsko-ukraińskich, wtedy kiedy się kształtował już naród ukraiński, chociażby takie stwierdzenie Sejmu, ograniczanie tego rejestru kozackiego, kiedy właśnie, kiedy któryś z posłów się wyraził, że nawet o Ukraińcach, że Kozakach, że to jest, co prawda, są częścią Rzeczpospolitej, ale jak te pazury, jak paznokcie i włosy, które się przycina. I te próby ograniczania, włączania Kozaków, obracania w chłopów, czy też bardzo okrutne, zresztą jak całej Rzeczpospolitej pańszczyzna, próby coraz bardziej wykorzystywania Ukrainy, a takie właśnie chociażby sprawy, jak pewnie, że ze strony Ukrainy też, Ukraińców też to było obopólne, ale bitwa pod Beresteczkiem, bardzo okrutna, bardzo okrutne tłumienie powstań kozackich, bitwa pod Sołonicą, niedawno w internecie coś takiego znalazłem, jak potem zresztą tych wszystkich, te bunty na Lewajki, jak napal wbijano i tak dalej. Były te różne właśnie takie bardzo, bardzo okrutne, chociażby, żeby przypomnieć, ale bliższe czasy, na przykład dwudziestolecie międzywojenne, jak wyglądała czy Bereza Kartuska, czy burzenie, podobno około, niedawno się dowiedziałem, kilka lat temu, że około 200 cerkwi zburzono w okresie sanacji. To jakby jeden temat. Zresztą chociażby jeszcze takie inne rzeczy, jak bitwa pod Łątwami, samo właśnie ten rokosz Lubomirskiego, jak bardzo okrutne były to takie, po prostu taki rodzaj wojny domowej, jak bardzo było, czy zabójstwo hetmana Gosiewskiego przez takich, no pijaną szlachtę, więc były te bandy narodowe takie dosyć bardzo ostre, bym powiedział. Też oczywiście są plusy i minusy wszystkiego i na pewno w jakimś sensie myślę, że zabory były jakimś takim.
Niestety pan się rozłączył. Kolejny telefon, zanim będzie to odpowiedź i ustosunkowanie się do tych wypowiedzi. Pan doktor Robert Derewenda, historyk Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Prosimy, panie doktorze.
Próbuję na miarę możliwości oczywiście odpowiedzieć na wiele z tych kwestii, ponieważ zostało tutaj poruszonych bardzo wiele różnych wątków. No może pierwsza rzecz, jeśli chodzi o idealizowanie, tak, polskiej historii. Oczywiście jestem daleki od idealizowania, ale też patrzę na perspektywę z punktu widzenia Polaka. Nie można się łudzić co do tego, że można być obiektywnym historykiem. Każdy z nas, czy to Polak, czy Anglik, czy Francuz, czy Niemiec, będzie patrzył na historię z własnej perspektywy. Jest to rzecz naturalna. Nawet ja się spodziewam, że jak kupuję książkę niemieckojęzyczną, no to będę czytał o historii z punktu widzenia Niemców, tak jak oni postrzegają pewne procesy. Oczywiście to wszystko musi być zgodne z faktami historycznymi, ale pewna perspektywa się zmienia. Jeżeli chodzi o kwestię, czy mieliśmy, czy nie mieliśmy okazji do tego, żeby, jak pan to określił, przeszyć, czy też niewłaściwie postępować wobec innych narodów, oczywiście takiej okazji była masa. Gdybyśmy mieli choćby spojrzeć na ostatnią okazję, to taka ostatnia okazja, najpoważniejsza, trafiła się na początku II wojny światowej. Przecież Hitler żądał od nas, myśl Hitlera, oczywiście jak to przedstawiał Hermann Göring, to były dobroduszne propozycje Führera, bardzo niewiele. Oczywiście mówię to w cudzysłowie. Hermann Göring mówił do ministra Becka, że Führer nie żąda żadnych terenów polskich, tylko ma pewne propozycje dobroduszne wobec Polski, czyli włączenia wolnego miasta Gdańska do Rzeszy, które i tak wolne miasto nie należało do Polski, przeprowadzenie eksterytorialnej autostrady kolejowej i samochodowej między państwami wschodnimi a pozostałą częścią Niemiec, no i podpisania układu między Polską a Niemcami. Oczywiście Polacy doskonale zdawali sobie z tego sprawę, czym to pachnie. To nie tylko pachniało tym, że Niemcy będą powoli zajmowali ziemie polskie, będą nas odłączali oczywiście od Bałtyku, ale też nie mniej, nie więcej stajemy się serwilistami wobec Niemiec, przestajemy być podmiotem na arenie międzynarodowej, wchodzimy w niebezpieczny sojusz z mocarstwem niemieckim, z totalitaryzmem i prawdopodobnie dalej będziemy musieli zawojowywać Europę razem z Hitlerem, czy u boku Hitlera. Mogliśmy to podjąć, ale tego nie podjęliśmy. Były inne kraje oczywiście, które to podjęły. Choćby dla przykładu Francja. Francja bardzo szybko zakończyła wojnę z Niemcami. 22 czerwca 1940 roku marszałek Philippe Pétain, bohater narodowy pod Verdun, podpisał układ kolaboracyjny z Niemcami. Od tej pory Francja dalej walczy z Niemcami, tyle że już po stronie Niemiec. Przecież całe francuskie kolonie, zarówno w Azji, jak i w Afryce, podporządkowane były państwu francuskiemu ze stolicą Wiszy, czyli Filipowi Pétain, i wprost pracowały na rzecz tego państwa francuskiego, które to państwo francuskie wypłacało wysokie reparacje wobec Niemiec i było gospodarczo podporządkowane wobec Niemiec, więc jeśli kauczuk płynął dokądś z Indochin francuskich, to płynął właśnie do gospodarki niemieckiej. Jeśli ktoś korzystał z francuskiej Afryki Zachodniej od czerwca 1940 roku, to byli to przede wszystkim Niemcy i Francja kolaborowała. Owszem, nie został zniszczony Paryż, tak? Francuzi nie ponieśli tak dotkliwych strat jak Polacy w czasie II wojny światowej, ale Francuzi nie mają się czym chwalić, jeśli chodzi o II wojnę światową, tak? Bowiem była to zwyczajnie w życiu kolaboracja, którą marszałek Filip Pétain podjął. Polska nie wydała marszałka Filipa Pétain. Nie tylko nie podpisała aktu kapitulacyjnego wobec Niemiec w 1939 roku, bo skapitulowała tylko sama Warszawa jako miasto, ale też nie współpracowała w żaden sposób z Niemcami. Także, no, to nie jest tak, że my idealizujemy historię, są po prostu fakty, tak? O których należy mówić i z którymi należy się zmierzyć, tak? Inne narody też się muszą ze swoimi faktami zmierzyć, bo Francuzi chcą mówić o tak zwanym państwie Vichy, nie państwie francuskie. Nie ma żadnego państwa Vichy, bo stolica Vichy, który rezydował marszałek Filip Pétain, ale to było legalne państwo francuskie, które funkcjonowało i które kolaborowało po prostu z Niemcami po przegranej wojnie w roku 1940. Jeżeli chodzi o kwestię Wschodu i Ukrainy, pragnę jeszcze raz przypomnieć, że Polska, czy Rzeczpospolita, została utworzona na mocy Unii. Najpierw Unii Personalnej, którą zapoczątkowała Jadwiga Jagiełło, potem Unii Realnej, która została utworzona za zgodą jednak, bądź co bądź, wszystkich możnych tej Rzeczypospolitej, zarówno posłów polskich, jak też posłów z Wielkiego Księstwa Litewskiego na Sejmie w Lublinie w roku 1569. I ta Rzeczpospolita nigdy nie rozleciała się, dlatego że pokłóciły się wzajemnie te narody. Owszem, były sytuacje kryzysowe, na przykład, nie wiem, zdrada Janusza Radziwiłła na Litwie wobec Szwedów, czy też powstanie Chmielnickiego, czy inne powstanie na Ukrainie. Ale zasadniczo ta Rzeczpospolita nie rozleciała się, dlatego że te narody się pokłóciły. Tą Rzeczpospolitą rozebrały trzy ościenne państwa i też te w trzech aktach. Więc sytuacja może czasem była kryzysowa, ale nie na miarę tego, żeby ta Rzeczpospolita mogła przestać istnieć. Jeżeli chodzi o w ogóle miejsce kozaków, czy rolę kozaków, to bardzo skomplikowana kwestia, bowiem kozacy nie reprezentowali całej Ukrainy. Elity ruskie, które wywodziły się jeszcze od Rurykowiczów, rody ruskie, kniaziowie ruscy, podpisawszy się jako kniaziowie na Unii Lubelskiej, byli nawet tytułowani książętami w Rzeczypospolitej. To był jedyny tytuł, który przysługiwał właśnie, tytuł dawnych kniaziów ruskich jako książąt. I ci książęta reprezentowali interes Rzeczypospolitej i to oni tak naprawdę odpowiadali za politykę Rzeczypospolitej wobec kozaków. A były to rody ruskie, choćby ostrogscy, choćby wiśniowieccy. Przecież to nie były rody, nie wiem, spod Poznania czy spod Warszawy, nie wiem, rody z korony Królestwa Polskiego. To był dramat Ukrainy, że z jednej strony te rody magnackie, te rody właśnie dawnych kniaziów reprezentowały interes Rzeczypospolitej. Z drugiej zaś strony te rody po prostu też bogaciły się na tych chłopach ruskich. To, że te rody się szybko spolonizowały, one też często mówiły językiem polskim. Potem były utożsamiane przez chłopów ruskich jako Polacy. No to już jest inna sprawa, tak? Jeżeli chodzi o samych kozaków, no to oczywiście popełniono błąd. Nie dostrzeżono w ogóle, czy nie chciano dostrzec w Rzeczypospolitej tego, że dojrzewa trzeci pierwiastek, czy też trzeci naród, który nie był wystarczająco reprezentowany na Unii Lubelskiej w 1569 roku, mianowicie naród ruski, który powinien był uzyskać dokładnie te same prawa, które posiadali Litwini, które posiadali Polacy. Kiedy można by powiedzieć, no, Rzeczpospolita była gotowa na tego typu układ, było już za późno, bo do walki włączyła się Rosja. Doszło do układu w Perejesławiu w roku 1654 i tak naprawdę Rosja zaproponowała wszystko, co chcieli kozacy. Tylko że jak Rosja się z tego wywiązała? No, wywiązała się z tego w taki sposób, że ostatecznie w XVIII wieku spacyfikowała tych kozaków i nie dała żadnych możliwości rozwoju Ukrainie. Przecież wiemy dobrze, że nie było zasadniczo szkół z językiem ukraińskim, tylko ukraiński był traktowany jako dialekt, ale nie jako język narodowy. Sami Ukraińcy nie byli traktowani jako odrębny naród, tylko mówiono o Małej Rusi, Wielkiej Rusi, a wszystko miało być reprezentowane oczywiście przez Rosję i tak naprawdę miało reprezentować interes rosyjski. Jeszcze jedna sprawa, może dwie tutaj, które zostały poruszone. Kwestia dwudziestolecia międzywojennego, bo czasem to też urasta do pewnej rangi. Mianowicie w jaki sposób Polacy traktowali Ukraińców. Pragnę przypomnieć, że Ukraińcy mieli własne partie polityczne, które działały w dwudziestoleciu międzywojennym. Mieli swoich posłów i w ogóle mniejszości narodowe miały swoich posłów w dwudziestoleciu międzywojennym. I to nie była jakaś garstka posłów. To była bardzo poważna grupa licząca się w polskim Sejmie, która tak naprawdę współdecydowała o tym, jak ta Polska funkcjonuje, jak ta Polska jest tworzona. Przecież to właśnie mniejszości narodowe chociażby były w stanie zdecydować o tym, kto będzie prezydentem w drugiej Rzeczypospolitej. Także no, nawet jeśli państwo polskie nie wspierało jakoś szczególnie tych poszczególnych narodowości, no to w Sejmie w roku 1922 mniejszości narodowe miały swoich przedstawicieli. Ukraińcy mieli 25 posłów, Niemcy mieli 16, Białorusini 11, Żydzi 35, nie mówiąc już o tym, że posłowie poszczególnych narodowości działali też w różnych innych partiach. Jeśli chcemy porównać sytuację Ukraińców w tym czasie, to należy porównać do Ukrainy, która znalazła się w granicach Związku Sowieckiego, to już dzieje się w tym czasie z Ukraińcami. No, około 6 milionów Ukraińców umarło z głodu, bowiem zostali po prostu zagłodzeni przez państwo sowieckie, tak? Tam nie burzono cerkwi, tylko po prostu je wszystkie, może wszystkie do przesadziłem, ale zamykano po kolei, tak? Nie była kwestia kilku, czy kilkudziesięciu, czy jakiejś grupy cerkwi, tylko zasadniczo walczono cerkwią. Nie ma mowy o żadnych organizacjach narodowych ukraińskich i tak dalej. Także no, sytuacja może w Polsce nie była taka, jaką by sobie Ukraińcy wyobrazili, ale w żaden sposób nie porównywalna z tym, co działo się z Ukraińcami po drugiej stronie, to znaczy za Zbruczem, czyli po stronie bolszewickiej. Przecież nikt tych Ukraińców w Polsce nie głodził, nie ciemiężył, wręcz przeciwnie, oni mieli prawo rozwoju, tak? Rozwoju tak jak wszyscy inni obywatele w Polsce. Oczywiście państwo polskie wspierało głównie Polaków, ale to choćby dlatego, że przez cały wiek XIX nikt tych Polaków nie wspierał, tak? Dlatego, że państwa zaborcze dbały tylko i wyłącznie o swoją nację. W związku z tym trzeba było odbudować to, czego Polacy nie mogli wybudować przez cały okres XIX wieku. Jeśli chodzi o wady narodowe, no to oczywiście zdajemy sobie z nich sprawę. No, to była to swawola, pijaństwo, chociażby to, że też odwoływano się do obcych dworów. Ja o tym mówiłem, także tych wad narodowych też moglibyśmy wyliczać. Tylko że problem polega na tym, że myślę, że o wiele więcej jest cnót w naszym narodzie, ponieważ naród polski jest narodem, myślę, że jednym z ważniejszych, tak, czy z takich wyjątkowych na tle dziejów europejskich czy dziejów świata, pod tym względem, że Polacy walczyli o wolność. I to walczyli nie tylko dla własnego państwa czy dla własnego narodu, ale również dla innych. Byli w stanie umierać za inne narody. I na tym tle jesteśmy po prostu wyjątkowi, bo nie nieśliśmy zguby innym krajom czy innym narodom, ale walczyliśmy właśnie o suwerenność, o wyzwolenie tych innych narodów. Zacznijmy od Pułaskiego i od Kościuszki, którzy walczyli o wolność Stanów Zjednoczonych i dzisiaj są bohaterami narodowymi Stanów Zjednoczonych. A skończywszy, nie wiem, na Józefie Bemie chociażby, tak, który jest bohaterem u nas znany w Polsce jako polski generał, tak, ale na Węgrzech jako bohater narodowy Węgier. Także tych bohaterów, którzy walczyli o wolność naszą i waszą, myślę, że moglibyśmy bardzo wielu znaleźć.
Bardzo gorąco dziękuję, profesor Robert Derewenda. Kolejny telefon, halo.
Halo.
Prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
No i szczęść Boże ojcu prowadzącemu i panu profesorowi Derewendzie. Tu mówi Jan ze Śląska. Ja mam takie pytanie, bo tu przed jeden z panów dzwonił o tych sprawach, no, Bismarku, o tym czym, nie? I o tych sprawach, co Sowieci mają do nas. Chciałem powiedzieć, że tego tego Bismarcka nie ma co wspominać, bo on dużo zła narobił dla Polski. Dużo zła, bo proszę się rozumieć, niszczył te kapliczki przydrożne, że się wypowiadał o Polakach. Bo to taki po prostu typowy ten, typowy Niemiec. A to o Rosjanach, to też te są takie te różne, te, że oni się przecież mienią też drugim Rzymem po prostu. Oni, co pan profesor na ten temat miał do tego, no, powiedzieć na ten temat.
Dziękuję panie.
Drugim Rzymem i wszystko, na wszystko postawią, żeby uciemierzyć jeszcze ten świat, nie? To dziękuję, to wszystko, szczęść Boże.
Z Panem Bogiem. Prosimy doktora Robert Derewenda.
Tak, Rosjanie mają takie przekonanie, że z tą trzecim Rzymem, pierwszy Rzym, no to ten Rzym właściwy, potem było Bizancjum, czyli drugi Rzym to oczywiście Konstantynopol. No i trzeci Rzym po upadku Konstantynopola, Moskwa, Moskale, prosili sobie prawo do sukcesji po państwie starożytnego Rzymu. Dla nas to brzmi bardzo odlegle, bardzo niedorzecznie, no ale jeden z starów poślubił księżniczkę bizantyjską, co więcej Moskwa ogłosiła powstanie patriarchatu moskiewskiego w XVI wieku i rosiła sobie prawo do zwierzchności nad wszystkimi Rusinami prawosławnymi. To właśnie dlatego w odpowiedzi na powstanie patriarchatu w Moskwie Rusini z Rzeczypospolitej weszli w układ z papieżem w roku 1596, tworząc Unię, czy nawiązując Unię Brzeską, czyli podporządkowując się prawosławni papieżowi i tworząc Kościół grecko-katolicki. Kościół grecko-katolicki, który przetrwał na terenie Rzeczypospolitej, powiem, Rzeczpospolita w dużej mierze od tego momentu była katolicka, prawosławnych było bardzo niewielu, natomiast głównie byli to albo rzymscy katolicy, albo greccy katolicy i ta Unia przetrwała aż do czasów zaborów. Najpierw Unia została skasowana na ziemiach zabranych, czyli tych, które znajdowały się w Rosji. Na tych ziemiach zabranych została skasowana za karę na Polakach po powstaniu listopadowym, a po powstaniu styczniowym Rosjanie zaczęli kasować również Unię, czyli wprost tych unitów chcieli przenieść, no, oderwać od Rzymu, a utworzyć na tych terenach Kościół prawosławny po powstaniu styczniowym. To są również działania celowe, przymusowe ze strony Moskwy. Zupełnie inaczej wyglądają niż sama Unia Brzeska, która nie była działaniami przymusowymi ze strony Rzeczypospolitej, że Rzeczpospolita wymogła na prawosławnych, którzy mieszkali na terenie Rzeczypospolitej, podporządkowanie się papieżowi. To nie miało miejsca. Po prostu ci Rusini nie chcieli podporządkować patriarchatowi w Moskwie, który rościł sobie takie prawo zwierzchności i w ten sposób ingerowałby również w wewnętrzne sprawy Rzeczypospolitej.
Kolejny telefon w naszych rozmowach. Prosimy, Radio Maryja. Halo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Małgorzata z Kujawsko-Pomorskiego. Przysłuchuję się audycji i my zawsze jako Polacy te nasze nieszczęścia historyczne plasujemy gdzieś między Niemcami a Rosją. No takie mamy położenie. Natomiast dzisiaj na bardzo ciekawym blogu Szkoła Nawigatorów przeczytałam fragment książki pana Mieczysława Schmidta wydanej w Kielcach w 1926 roku pod tytułem Dlaczego Anglia jest wrogiem Polski? I z tego fragmentu wynika, jest napisane przez autora, że właśnie to Anglia, imperializm angielski, posługiwał się Niemcami, by właśnie swoją ekspansję prowadzić na terenie Europy Wschodniej, Środkowej, w Polsce, Rumunii, na Bałkanach. I dyplomacja angielska w latach 20. dokładała wszelkich starań, żeby osłabić sojusz Polski z Francją, ponieważ no Polska była jej kulą u nogi. I ja chciałam się dowiedzieć, mówię, książka wydana w 1926 roku i też takie zdanie, autor pisze, że jesteśmy znów jak w roku 1918 skórą niedźwiedzią, obiektem licytacji angielskiego imperializmu. No dla mnie to jest bardzo ciekawe, czyli idea taka, że Anglia manipulowała niejako Niemcami w realizacji swoich jakichś większych celów. No chciałabym, żeby pan tutaj odniósł się do tej publikacji, do tej książki, czy może ją zna, czy właśnie te idee są mu znajome.
Dziękuję bardzo. Prosimy, pan doktor Robert Derewenda.
Tutaj trzeba byłoby sięgnąć do polityki brytyjskiej, do polityki angielskiej od początku właściwie XIX wieku. Zasadniczo Wielka Brytania w XIX wieku, jej polityka była wymierzona wobec podmiotów kolonialnych, czyli głównie Azja, Afryka, to oczywiście morza, oceany. Polska chciała na przykład, żeby Anglicy pomogli, czy to w powstaniu listopadowym, czy później Anglicy nie byli zainteresowani, mieli odpowiadać Czartoryskiemu, że Polska nie leży nad morzem. Chodziło o to, że nie leży tu w strefie interesów brytyjskich, bowiem nie jest na żadnych szlakach handlowych, jest gdzieś na uboczu. Jednym celem Brytyjczyków już na Kongresie Wiedeńskim w roku 1815 było utrzymanie równowagi europejskiej. O ile Rosja w tym czasie starała się odtworzyć państwo polskie, o tyle Anglicy zablokowali tę kwestię, ponieważ oni się zgadzali tylko i wyłącznie na odtworzenie państwa polskiego, ale jako suwerennego. Nie chcieli, aby Rosja posiadała całe państwo polskie i w ten sposób się wzmocniła. Tworzono taki kompromis, Królestwo Polskie. Więc Brytyjczykom najbardziej zależało na Kongresie Wiedeńskim w 1815 roku na równowadze europejskiej, żeby wielkie państwa się równoważały. Francja, Prusy, Austria, Rosja. Podobnie było i po I wojnie światowej, czyli 100 lat później, kiedy był Kongres Paryski, kiedy podpisywano układ w Wersalu z Niemcami po I wojnie światowej. Tu również cel Anglików był podstawowy, to znaczy równowaga europejska. Nie osłabienie Niemiec jak najbardziej, na czym zależało Francji i Polsce, ale równowaga europejska, czyli jeśli Niemcy byłyby zbyt osłabione, to Francja byłaby zbyt silna. W związku z tym Anglia robiła wiele, aby Niemcy nie były zbyt osłabione. To Anglikom zawdzięczamy i ich polityce brak zgody na to, aby miasto Gdańsk należało do II Rzeczypospolitej. Powstało kompromisowe rozwiązanie, mianowicie wolne miasto Gdańsk, które potem było zarzewiem tak naprawdę konfliktu między Polską a Niemcami. Anglicy nie chcieli zgodzić się na to, aby Niemcy były zbyt osłabione. Nie byli wcale skorzy do tego, żeby Polsce oddawać Górny Śląsk. Taka była polityka brytyjska właśnie w czasie po I wojnie światowej. Sytuacja nagle się odmieniła nieco przed I wojną światową. O ile początkowo Anglia i Francja godziły się na zbrojenia Niemiec, prawdopodobnie dlatego, że na zbrojeniach Hitlera, że widziały przeciwwagę w państwie III Rzeszy dla imperialnych zapędów Rosji bolszewickiej, a Hitler nie ukrywał tego, że swoją ekspansję widzi na wschodzie, że nienawidzi bolszewików, że będzie walczył z bolszewikami. W związku z tym Anglia i Francja przymykały oko na to, że Hitler się zbroi, że Hitler szykuje się do wojny, bowiem miały nadzieję, że ta wojna będzie z Rosją bolszewicką. I sytuacja nagle się wymknęła spod kontroli, bowiem okazało się, że Hitler wcale nie będzie postępował tak, jak to sobie Brytyjczycy wymarzyli, czy Anglicy, tylko sięga na przykład po ziemię Czechosłowacji, po ziemię czeskie, które były bardzo silnie zindustrializowane, uprzemysłowione i przemysł czeski to był łakomy kąsek dla Niemiec. I Niemcy w ten sposób, zajmując Austrię, zajmując przemysł czeski, zaburzały równowagę europejską. Co więcej, mogły wejść w niebezpieczny sojusz z Polską, a tego Anglia już nie chciała. Bowiem wtedy Niemcy zawojowałyby całą Europę Środkowo-Wschodnią i mogłyby stworzyć sobie jakąś Mitteleuropę, Europę Środkowo-Wschodnią, stworzyć wielkie imperium, które zagrażałoby równowadze europejskiej. I wtedy Anglia zrobiła wszystko, aby Polskę wyciągnąć z możliwości podpisania sojuszu z Niemcami. Polsce zresztą na tym bardzo zależało. To jest taka gra trochę Józefa Becka, pokazująca na arenie międzynarodowej, że Polska gotowa jest się ułożyć z Niemcami. Bowiem Beck nie odpowiedział Niemcom jednoznacznie, negatywnie, że nie godzi się na propozycje ze strony Niemiec. Nie powiedział tego oczywiście na przełomie roku 1938 i 1939, aż Wielka Brytania zaproponowała Polsce sojusz, to znaczy najpierw gwarancje słowne, a potem dopiero tuż przed wybuchem wojny, pod koniec sierpnia 1939 roku, rzeczywiście prawdziwy układ. Ale dopiero kiedy Wielka Brytania słownie zaproponowała obronę granic, polskich granic z Niemcami, dopiero wtedy Józef Beck odpowiedział Niemcom stanowcze nie na żądania niemieckie. Był to maj roku 1939, słynne przemówienie Józefa Becka w Sejmie, to chyba każdy z nas zna, bo Józef Beck mówił wtedy, że jest tylko jedna rzecz w dziejach narodu, o którą należy walczyć, tą rzeczą jest oczywiście honor. No i o ten honor przyszło nam walczyć. Także w dużej mierze z tymi tezami, które są zawarte w tej książce, można się oczywiście zgodzić, tak, ponieważ Wielka Brytania rozgrywała własną politykę na kontynencie europejskim. Dla Wielkiej Brytanii najważniejsza była równowaga europejska, a tymczasem Brytyjczycy mogli zajmować się koloniami i mogli panować nad dużą częścią świata.
Doktor Robert Derwenda. Prosimy, Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja chciałam zapytać o taką rzecz. Jak to się właściwie stało w naszej historii, że nasz naród, taki no, niepraktyczny, nie potrafiący rządzić, nie potrafiący gospodarzyć, nie potrafiący prowadzić polityki zagranicznej, wielokrotnie będący w tarapatach, właściwie to słynęliśmy głównie z tego, że potrafiliśmy się dobrze bić i pić. I jak to się, i byliśmy bardzo romantyczni, jak to się stało, że po prostu nasz naród przetrwał i odzyskał niepodległość? I w gruncie rzeczy okazał się, można powiedzieć, jakoś tak bardzo w sumie silny. To jest jedno pytanie. A drugie, mówił pan, że w zasadzie każdy kraj rządzi się, znaczy dba o swoją, o swój własny interes. No to jest prawda. Ale wydaje mi się, że ten własny interes no, powinien się kończyć tam, gdzie chodzi o wolność i życie innego narodu. I to powinna być moim zdaniem tak granica, można powiedzieć, takiego interesu narodowego. Także no, chciałabym usłyszeć...
I kto do nas telefonuje?
Barbara z Warszawy.
Dziękuję pani Barbaro. Prosimy, pan doktor Robert Derwenda.
Oczywiście ja się z panią tutaj w pełni zgadzam, że taka granica powinna być, ale takiej granicy często nie ma. Przecież wojny biorą się stąd, że jeden naród czy jeden kraj nie szanuje tej granicy wobec drugiego narodu czy wobec drugiego kraju. I tu jest cały dramat. Czyli jeśli chcemy tą granicę utrzymać, jeśli nie chcemy pozwolić, że ktoś nam będzie odbierał wolność czy prawa, to musimy być przygotowani do tego. I nikt o to przygotowanie nie zadba bardziej niż my sami. Jeśli Polska nie była w stanie utrzymać swojej niepodległości w wieku XVIII, bo na przykład nie miała silnej armii, nie miała sprawnych dowódców, tak? Nie miała wreszcie króla, który był w stanie rzeczywiście o to państwo szczególnie zabiegać, no to trudno wymagać, żeby inni, nie wiem, stworzyli nam wojsko, czy dali nam silnego władcę. Natomiast w dwudziestoleciu międzywojennym mamy już sytuację zupełnie inną, tak? Dlatego, że robimy wszystko, aby utrzymać to państwo. Robimy bardzo wiele, żeby dozbroić armię. Armia nie poddaje się, nie kapituluje od razu, tak? Próbujemy walczyć we wrześniu 1939 roku. Też wiele nam można zarzucić, ale już nie te same rzeczy, które mamy w wieku XVIII, ponieważ zasadniczo w to zwycięstwo wierzyliśmy. Jeżeli chodzi o nieudacznictwo, czy jak to inaczej nazwać w naszych dziejach, tutaj zupełnie nie mogę się zgodzić. To nie jest tak, że umiemy tylko walczyć i nie wiem coś tam jeszcze, bowiem Chopin to nie był raczej dowódca wojskowy, a jest znany na całym świecie. Maria Curie Skłodowska również nie jest dowódcą i nie była dowódcą, a jest również rozpoznawana na całym świecie. Ignacy Jan Paderewski również nie był dowódcą, a zabiegał o utworzenie państwa polskiego i prezydent, który amerykański, który wydawał plan przyszłej Europy po pierwszej wojnie światowej, mówił o Polsce właśnie dlatego, że wiedział o tym Ignacego Jana Paderewskiego. Wreszcie Jan Paweł II. To nie jest dowódca, a to jest jeden z najbardziej rozpoznawalnych Polaków na całym świecie. Człowiek, który tak naprawdę w dużej mierze odmienił losy świata i Europy pod koniec wieku XX i odmienił też oblicze Kościoła na przełomie wieku XX i XXI. Przecież Jan Paweł II odmienił zupełnie spojrzenie na Kościół. To człowiek, który nie tylko nie bał się współpracy z młodzieżą, ale gromadził wokół siebie miliony tej młodzieży. To on jako pierwszy rozpoczął Światowe Dni Młodzieży. Gromadził wokół siebie młodzieży więcej niż na koncertach jakichś rockowych, prawda, gdzie na Zachodzie nie spodziewano się, że w ogóle młodzież może stawać wobec tak poważnych wyzwań jak Ewangelia i może stawać przy papieżu i stawiać właśnie na Światowych Dniach Młodzieży. Więc tutaj mamy wybitnych ludzi, tak, w naszych dziejach. Tutaj podałem tylko kilka postaci, ale można by o wiele więcej na ten temat powiedzieć i o wiele więcej osób oczywiście wymienić. A jeśli chodzi o polską politykę, ta polityka jest naprawdę wybitna. Musimy więcej chyba poznawać po prostu polską historię. To nie jest tak, ja już dzisiaj o tym mówiłem, że w Polsce ktoś przyniósł wolność na przełomie lat 80. i 90. Myśmy ją wywalczyli. Wywalczyliśmy ją odwagą, obywatelskim nieposłuszeństwem. Stać nas było na to, żeby 10 milionów przystąpiło do Solidarności, żebyśmy strajkowali, żebyśmy stali wobec władzy odważnie, wobec władzy komunistycznej. Oczywiście ponieśliśmy za to ogromną cenę. Byli tacy, którzy zapłacili za to życiem, choćby górnicy w kopalni Wujek, choćby ksiądz Jerzy Popiełuszko. Więc było wiele osób, które po prostu zapłaciło za to cenę najwyższą, ale warto było oczywiście o to walczyć i warto było tą demokrację uzyskać na początku III Rzeczypospolitej. Ale myśmy na tym nie spoczęli. Przecież rozpoczęliśmy działania mające na celu wejście Polski do NATO. Rząd Jana Olszewskiego zgłosił taki akces, że Polska chce wejść w przyszłości do struktur północnoatlantyckich. Mało tego, chcieliśmy również być w integracji europejskiej, chcieliśmy również wejść do Unii Europejskiej. Taki przykład Jana Nowaka-Jeziorańskiego, człowieka też wychowanego w dwudziestoleciu międzywojennym. Jan Nowak-Jeziorański nie spoczął w Stanach Zjednoczonych dopóki nie dopiął tego, że Polska została zaproszona do Paktu Północnoatlantyckiego, ale również zadbał o to, żeby do tego Paktu Północnoatlantyckiego, do NATO, zostały zaproszone również państwa nadbałtyckie. Przecież to Polska wspierała najbardziej, najsilniej państwa nadbałtyckie do tego, żeby mogły wejść do NATO. Proszę sobie wyobrazić, gdyby wtedy państwa nadbałtyckie nie weszły do NATO, no prawdopodobnie drugiej takiej okazji by nie było. Współcześnie Rosja by się na to nie zgodził. Trzeba było ten moment wykorzystać. Ukraina, Białoruś nie były do tego gotowe. Ale współcześnie kto najbardziej wspiera integracji z zachodnią Europą, z Unią Europejską, czy aspiracje w ogóle demokratyczne Ukrainy. Wspiera właśnie Polska. Kto wsparł Gruzję w jej aspiracjach demokracji, suwerenności przeciwko Rosji? Wsparła również Polska. Więc ta Polska ma doskonałą dzisiaj dyplomację i jeśli chodzi o budowanie bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej, to przecież dbamy o to, żeby nie tylko budowany port, chociażby, nie wiem, na Bałtyku czy przesył gazu był dla Polski, ale żeby był możliwy dla całej Europy Środkowo-Wschodniej, żebyśmy mogli ten gaz sprzedać również do naszych sąsiadów, żebyśmy byli niezależni od Rosji. Także Polska odgrywa rolę kluczową i my to widzimy, dostrzegamy, tylko oczywiście trzeba tutaj jeszcze więcej naszej wiedzy na ten temat, ponieważ jeśli chodzi o możliwości, jakie mamy współcześnie, one są zdecydowanie inne niż mieliśmy w XIX wieku, kiedy tej państwowości nie mieliśmy, niż w czasach też PRL-u, kiedy mieliśmy państwowość, ale to nie była państwowość suwerenna.
Wielkie lekcje historii dla Polski. No, dziękujemy panie doktorze za takie przekrojowe, syntetyczne spojrzenie też na historię naszej ojczyzny i to jeszcze w tej nie tylko historycznej wersji, ale też takiej geopolitycznej. No, wielkie, wielkie dzięki. Prosimy o 2-3 słowa podsumowania i musimy kończyć niestety.
No tak, audycja się szybko kończy, choć temat jest bardzo interesujący. Myślę, że takim najlepszym podsumowaniem jest to, że widać tych lekcji historii mamy bardzo wiele. Problem polega na tym, żeby wyciągać właściwe wnioski, czyli żeby uczyć się właściwych postaw od naszych przodków i nie powielać błędów, które nasi przodkowie popełnili, dlatego że w naszej historii są i pozytywy, i negatywy. Oczywiście do pozytywów należy zaliczyć odzyskanie niepodległości, walkę o suwerenność po II wojnie światowej i uzyskanie tej suwerenności na przełomie lat 80. i 90. Do pozytywów należy zaliczyć również to, że walczyliśmy z dwoma totalitaryzmami, z bolszewickim już od roku 1920, potem drugi raz w czasie II wojny światowej i po II wojnie światowej, a z nazistowskimi Niemcami od 1 września 1939 roku. Natomiast do negatywów trzeba zaliczyć niestety czy to Targowice, czy też współpracę polskich komunistów i w czasie II wojny światowej, i przede wszystkim po II wojnie światowej, ponieważ i wtedy znalazło się bardzo wielu serwilistów, którzy podjęli tę współpracę. Na szczęście naród jako cały nigdy na taką współpracę nie poszedł i po prostu zbuntował się przeciwko tym, którzy współpracowali ze Związkiem Sowieckim, wypowiedział posłuszeństwo właśnie tworząc ten szeroki 10-milionowy ruch. A dużym oparciem, też najpoważniejszym oparciem dla Polski i Polaków zawsze był Kościół, bowiem Kościół uczył Polaków wolności, uczył Polaków suwerenności i odwagi. To jest to, co wyniósł również z Polski Jan Paweł II. Przecież hasłem pontyfikatu Jana Pawła II było hasło "Nie lękajcie się". To hasło właśnie jest bardzo bliskie Polakom, bowiem Polacy to bardzo odważny naród.
Gorąco i dziękuję jeszcze raz, pozdrawiam. Z Panem Bogiem.
Dziękuję uprzejmie, z Bogiem.
Również dr Robert Derewenda, historyk Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w temacie Wielkie Lekcje Historii dla Polski.